21.30, poniedziałek 21 czerwca. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Rolnictwo w Polsce, aktualne wyzwania. Naszym Państwa gościem Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, były minister rolnictwa. Panie ministrze, witamy w studiu Radia Maryja.
Witam ponownie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Jesteśmy po pierwszej części, zarówno na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Panie ministrze, prosimy o wprowadzenie nas w te aktualne wyzwania, aktualne problemy, którym żyje polska wieś, żyją rolnicy nade wszystko, a nie tylko to, co często myślimy i kojarzymy z obszarami wiejskimi. Po wprowadzeniu oczywiście zapraszamy Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Państwa pytania, spostrzeżenia kierowane do pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, byłego ministra rolnictwa i przewodniczącego Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.
Proszę ojca, bardzo dziękuję za możliwość zaprezentowania również moich ocen tego, co dzieje się w rolnictwie, bo dzieje się bardzo dużo. Ja nie ukrywam, że jestem trochę głosem rolników. Ja spotykam się z nimi praktycznie codziennie i dla mnie to jest ważne, żeby zmiany, które są planowane czy na poziomie europejskim, czy krajowym, były uzgodnione z rolnikami. Nie tylko konsultacje. Konsultacje czasami są pro forma. Były uzgodnione, ponieważ to rolnicy, ich rodziny mają później te różne przepisy wdrażać, mają je rozumieć, ale również mają z tego żyć. Bo często słyszę różne mądrości, przepraszam za sarkazm, mądrości o tym, jakie powinno być rolnictwo ze strony ludzi, którzy o tym rolnictwie nie mają często żadnego pojęcia. Nigdy nie pracowali w rolnictwie, nie rozumieją, że rolnictwo jest działalnością człowieka, bardzo szlachetną, ja jestem o tym absolutnie przekonany, która ma jednak dać środki do utrzymania rodziny, do tego, żeby żyć, żeby mieszkać, żeby kształcić dzieci, żeby korzystać również z tych różnych osiągnięć, jakie świat współczesny każdemu człowiekowi daje. Dlatego martwię się tym wszystkim, co idzie z Europy. Ten tak zwany Zielony Ład, jest dużo zamieszania z nim. Jest to ideologiczny pomysł lewicy europejskiej. Twarzą jest pan komisarz Timmermans, pierwszy zastępca szefowej komisji, pani von der Leyen, człowiek o ogromnej władzy w Unii Europejskiej, który właściwie nawet nie tłumacząc za bardzo, próbuje narzucić pewien nowy model, właśnie nazwany bardzo szumnie Zielonym Ładem. Na poziomie ogólnym właściwie nikt tego nie kwestionuje, bo przecież chcielibyśmy, żeby świat był bardziej proprzyrodniczy, proekologiczny, żeby mniej oddziaływać na przyrodę negatywnie. Ba, ja uważam, że my powinniśmy nawet zostawić po sobie lepszy świat niż ten, który zastaliśmy, ponieważ wiele eksperymentów, wiele głupot, wiele błędów było popełnionych w kolejnych również dekadach i one mocno nadwyrężyły również przyrodę na świecie. Może w Polsce jeszcze aż tak wiele nie mamy się z czego wstydzić, ponieważ przyroda w Polsce jest bujna, jest naszym atutem, znakomite lasy. Mówił o tym często pan profesor Jan Szyszko, o tym, jaką wartość są lasy w Polsce. Zresztą, kiedy stawia się zarzut, że świat emituje gazy cieplarniane, że zmienia to klimat, chociaż opinie na ten temat są różne, bo przecież również są takie, że są to zmiany cykliczne zachodzące na Ziemi, na kuli ziemskiej, ale pan profesor, i to mi brzmi w uszach, mówi tak: z jednej strony, owszem, zmieniajmy gospodarkę w kierunku niskoemisyjnym, starajmy się jak najmniej oddziaływać negatywnie, ale jednocześnie zwracajmy uwagę na drugą stronę, na sekwestrację, na pochłanianie dwutlenku węgla czy też innych gazów. I dobrze skonstruowana szata roślinna, znakomite lasy i dobrze prowadzone uprawy rolne to jest odpowiedź na zmiany klimatyczne. To jest pochłanianie, zatrzymywanie, powtórzę jeszcze raz, sekwestracja dwutlenku węgla, która jest tak samo ważna jak ograniczanie emisji. Ten Zielony Ład, jeżeli zaczynamy analizować na poziomie już bardziej szczegółowym, a rolnicy są ludźmi bardzo konkretnymi. Oni nie chcą pustych deklaracji, nie chcą jakichś opisów, tylko konkretnie, co mamy robić, jakie działania nas dotkną, czy będą jakieś środki wsparcia. I to, jeżeli schodzimy na poziom szczegółów, to wygląda coraz gorzej. Bo owszem, żądanie zmniejszenia nawożenia, istotnej redukcji o 50% środków ochrony roślin, powierzchni chronionej na świecie, coraz więcej tych powierzchni ma być chronionych, 25%, czyli 1/4 pól w Europie ma być przeznaczona na certyfikowane rolnictwo ekologiczne, 10% ma być odłogowane, no to rodzi się pytanie, to w takim razie jakie będą plony, jeżeli odchodzimy od nawożenia i ochrony roślin? Czy Europa to wszystko policzyła? Czy ma przewidywania, jak to się przełoży na produkcję żywności, żeby się nie okazało czasami, że Europa nie będzie miała wystarczającej ilości żywności i będzie sprowadzała ją z innych kontynentów, z Brazylii, z Argentyny, gdzie nie przestrzega się żadnych norm związanych z ochroną środowiska, tych norm tak wyśrubowanych dla rolników ekologicznych. Okazuje się, że Komisja Europejska żadnych wyliczeń nie przedstawiła. To nie jest tylko moje zdanie. Mówią o tym rolnicy z COPA-COGECA, czyli tej reprezentacji organizacji rolniczych z całej Unii Europejskiej. Od nas jest 5 organizacji. Niedawno, kilka dni temu, przewodniczący Federacji Związków Branżowych również o tym bardzo mówił, że komisja nie policzyła skutków Zielonego Ładu dla rolnictwa, tych strategii od pola do stołu i bioróżnorodności. Mówi się, że rolnicy mają to wszystko wprowadzać, ale jakie będą w ostateczności efekty, to nikt do tej pory tego nie wie. A już mamy być zmuszani, my rolnicy w Europie, ale również i w Polsce, do właśnie zmiany technologii. To nie byłoby może jeszcze nie do opanowania, ponieważ nowe technologie, to co nauka rolnicza, którą trzeba bardzo wspierać i wykorzystywać jej osiągnięcia, pomaga tak prowadzić rolnictwo nawet przy mniejszej ilości chemii czy innym podejściu do środków ochrony roślin, szukania ochrony integrowanej z dużym naciskiem na ochronę biologiczną. To wszystko jest możliwe, ale żeby ziemia dawała plony, kiedy mniej będziemy stosowali czynników plonotwórczych, tych, które rolnicy stosują, to trzeba inaczej podejść do biologizacji gleby, zawartości próchnicy w tej glebie, kompleksu sorpcyjnego, złożonych procesów fizyko-chemicznych, które w glebie zachodzą. Jest potrzebne odpowiednie zmianowanie, które na konkretnym polu nazywa się płodozmianem. Są potrzebne inne maszyny, inne typy maszyn niż te, do których się przyzwyczailiśmy. Inne siewniki, nie te, które mamy. Są potrzebne całkiem inne opryskiwacze z kamerami sektorowymi, które inaczej będą aplikowały bardzo precyzyjnie środki ochrony roślin. Są potrzebne urządzenia tak zwanego rolnictwa precyzyjnego, dane z satelitów, z dronów, mapowanie pól przez kolejne przejazdy kombajnu. Później następuje tak zwane wsparcie ze strony sztucznej inteligencji, to jest takie trochę nowomowa, ale komputer podpowiada rolnikowi, jak najlepiej zastosować różnego rodzaju właśnie nowe technologie. Są potrzebne roboty, już nie tylko mechanizacja, ale roboty, w szczególności do pielęgnacji warzyw, do owoców, mechanicznego pielenia, bo ludzi brakuje i to na naszych oczach zaczyna gwałtownie brakować ludzi w rolnictwie. Owszem, to wszystko nauka jakby oferuje, ale jest pytanie bardzo proste, wprost zadawane przez rolników, ale gdzie są pieniądze na to? Jeżeli gospodarstwa nie mają upaść i niestety, wbrew tym wszystkim deklaracjom bałamutnym, które słyszę o tym, jak wszyscy kochają małe gospodarstwa, to małe gospodarstwa właśnie będą miały kłopot, żeby te wszystkie nowe technologie, maszyny sprowadzić kupić, no bo nie będą miały na to odpowiedniej ilości środków. Prędzej sobie te trochę większe poradzą. Ale
panie ministrze, konsument też jest taki, że coraz bardziej chce mieć różnorodne jedzenie, coraz wyższej jakości, więc to nie jest tylko to, czego chce rolnik, prawda? Ale też konsument ma określone upodobania i to coraz bardziej zróżnicowane, coraz bardziej wyrafinowane.
To prawda i ja mówiłem wielokrotnie przez lata, że my musimy to dostarczać na rynek, czego oczekują konsumenci. Konsument de facto, każdy z nas też jest konsumentem, ma swoje upodobania, swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia, swoje mody i musimy dostarczać taką żywność, jakiej konsumenci sobie życzą. Ale jednocześnie jest druga strona tego samego medalu. Jeżeli w uczciwy sposób będziemy uczyli, informowali, przekazywali wiedzę konsumentom, to nie są to przecież ludzie niemyślący, nierozsądni, to nie są panny głupie, jak w przypowiedni. Będą wiedzieć, że żywność od rolnika w krótkich łańcuchach, żywność jak najmniej przetworzona jest żywnością lepszą, zdrowszą, tą żywnością, która buduje zdrowie człowieka, a nie powoduje, nie wiem, raka czy jakieś inne choroby. Większym zagrożeniem niż oczekiwania konsumentów, one czasami są nielogiczne, czasami są jakby trochę jak zachowania rozkapryszonych dzieci. No ale to trzeba ścierpieć. Natomiast są zagrożenia ze strony organizacji ekologicznych. Ja nawet nie wiem, czy my poprawnie nazywamy te organizacje ekologicznymi. Ekologia jest czymś pięknym, czymś pozytywnym. To jest troska o to środowisko, w którym żyjemy. Rolnicy często mówią o tych organizacjach jako ekoterroryści, którzy z rolnictwa zrobili sobie chłopca do bicia, bo się okazuje, że pamiętamy różne bajki, gdzie jeżeli chcieliśmy przedstawić jakiś kraj jako kraj szczęśliwy, kraj zamożny, to mówiliśmy, że jest to kraj mlekiem i miodem płynący. Teraz się okazuje, zdaniem ekologów, że mleko pochodzi z gwałconych krów, że hodowla to jest gwałt na krowach i eksploatacja tych zwierząt. Miód to człowiek kradnie pszczołom, czyli jest barbarzyńcą, jest złodziejem, który wykorzystuje miód do swoich celów, zabierając to pszczołom. Ba, niektórzy kwestionują w ogóle hodowlę zwierząt jako taką, uważając, że człowiek nie ma prawa hodować zwierzęta. Mówi się o sztucznym mięsie, żeby nie prowadzić hodowli, czy bydła, czy świń, czy drobiu w kierunku właśnie mięsnym, że to jest barbarzyństwo. No to jest jakieś stawianie na głowie porządku aksjologicznego, który zbudował Europę, w tym porządku chrześcijańskiego. A jednocześnie ci sami ludzie, ci tak zwani ekolodzy, wymuszają przepisy prawa, które mają chronić zwierzęta, za nic mając ludzi. Poruszyło mnie informacja, którą niedawno poznałem, że Bundestag przyjął zakaz zabijania małych piskląt powyżej 7 dnia. Stosuje się często, że w niektórych rasach kur samiec jest nieprzydatny, on jest po prostu zabijany, jest zagazowany, bo do niczego w hodowli nie jest przydatny. Okazuje się, że będzie zakaz zabijania tych malutkich piskląt, ale w Niemczech w dalszym ciągu obowiązuje prawo aborcyjne. Do 12 tygodnia każda kobieta, a powyżej pod pewnymi warunkami, może zabić swoje dziecko. Kurczaczka nie wolno. Dyskusja, która się toczyła...
Którego przeznaczenie tak czy inaczej wcześniej jest zabicie i przeznaczenie na spożycie przez człowieka, prawda?
Tak. Toczyła się przecież dyskusja również na temat odstrzału dzików. Ja zostałem napiętnowany jako barbarzyńca, który chce dziki w Polsce wymordować, a nie da rady opanować afrykańskiego pomoru świń, jeżeli będzie ogromna ilość dzików. Proszę sobie wyobrazić, wczoraj jechałem na późną mszę do jezuitów w Toruniu, zatrzymany ruch na wjeździe do Torunia, policja, straż miejska, wszyscy zatrzymują, stoją, bo stado dzików sobie łazi po ulicy i nie wolno mu nic zrobić. Przecież świat staje na głowie. My mamy prawo korzystać z przyrody, mamy obowiązek dbać o tę przyrodę, ale Księga Rodzaju mówi o tym, że czyńcie sobie ziemię poddaną. Starajmy się, żeby te zwierzęta żyły w dobrych warunkach, poprawiajmy ten tak zwany dobrostan. To jest nowe słowo od kilkunastu lat, kiedyś mówiliśmy warunki utrzymania życia. Natomiast starajmy się, ale nie stawiajmy na głowie relacji człowiek-zwierzę. Z przyrody zaczyna robić się bożka. To jest to w pewnym sensie jakieś neopogaństwo, które się pojawia i realizacja neomarksistowskich idei o nowym człowieku europejskim. I niestety ci, którzy promują te wszystkie rozwiązania tak zwane proekologiczne, w dużej mierze wpisują się w poniżanie człowieka i te aksjologiczne złe rozwiązania, które kwestionują to, co Europę zbudowało. Przykro mi to powiedzieć, ale znaczna część Zielonego Ładu właśnie na takiej ideologii, chorej ideologii jest zbudowana. Ale rolnicy mówią tak, no dobrze, my ograniczymy nawożenie, musimy zastosować zmianowanie, poplony, międzyplony, no rozumiemy, nowe maszyny, ale gdzie są pieniądze na to, bo my nie zarabiamy w rolnictwie tyle, żebyśmy byli w stanie z własnych środków to zakupić. No to już tu jest milczenie, bo Unia Europejska nie przewiduje środków na ten cel. Nakazy tak, ale środków wsparcia jak na lekarstwo. Również Polska ma się do tego przygotować. Są na tapecie, jeżeli tak można powiedzieć, kilka dokumentów w tej chwili, które są w pewnym sensie z sobą połączone. Jest to plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej. Pierwsza wersja przygotowana przez rząd. Nie chcę złych słów używać, bo ponoszę odpowiedzialność za każde słowo, które tutaj mówię, ale to była żenada. To była żenada. Bardzo jestem zbudowany tym, że organizacje rolnicze poproszone o konsultację tego programu zgłosiły około 3,5 tysiąca uwag. To znaczy, że wreszcie zaczynają rozumieć, że na etapie planowania, programowania trzeba walczyć o interesy nie tylko swoje, ale również konsumentów, bo później, jak to już zostanie klepnięte, zatwierdzone przez Komisję Europejską, to proszę mi wierzyć, ja to przeżywałem przez kilka lat, to już nie da rady nic poważnego w Brukseli zmienić. To są już tylko detale, jakieś tam drobiazgi i to po wielkich bojach, prośbach i tak dalej. Dlatego czekamy na drugą propozycję tego planu strategicznego. On jest bardzo proekologiczny. Myślę, że ci tak zwani ekolodzy mogą być w części zadowoleni. Znaczne środki właśnie na ekoschematy, bo konstrukcja jest taka, że dopłaty dla rolników będą mniejsze, ale jeżeli rolnik chciałby te dopłaty trochę większe, to musi wchodzić w tak zwane ekoschematy. One dla gospodarstwa teoretycznie nie są obowiązkowe, no ale to będą dużo mniejsze dopłaty wtedy. Więc większość rolników będzie chciała z tego skorzystać. Niektóre są logiczne, no poplony, międzyplony, te, które zwiększają zawartość próchnicy, ale są również, przepraszam za wyrażenie, niektóre tak głupie, że to nawet trudno je z nimi polemizować. Na przykład zostawianie zielonego ścierniska, czyli po przejściu kombajnu, po zbiorze zboża, zakaz do wiosny następnego roku, to ma wszystko pozostać, ale nie wolno tego odchwaszczać. No przecież to, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wyobrażenie o sile wzrostu chwastów o krótkim okresie wegetacji, przecież to pole się tak zachwaści, że na wiosnę, ja nie wiem czym wtedy, jak drastycznym, radykalnym środkiem trzeba będzie te pole spryskiwać, żeby nie dopuścić do rozmnożenia się chwastów. Jeden z ekoschematów to jest zostawianie mieszanki zboża z motylkowymi bez młócenia. Mają zostać na jesień i zimę, żeby ptaszki miały co jeść. No, przepraszam, no trudno nawet z tym polemizować. Również pojawił się zapis, jak nie kijem, to pałką, nie udało się wprowadzić piątki dla zwierząt, tej szkodliwej, i mówię to bardzo otwarcie, szkodliwej dla polskiego rolnictwa, likwidacji zwierząt futerkowych, które ponoć barbarzyńcy tylko popierają, a ta hodowla jest bardzo opłacalna na świecie. Wcale nie spada zapotrzebowanie na futra. Jeżeli nie my będziemy to hodowali, a osiągnięcia polskich producentów zwierząt futerkowych są najwyższe na świecie. Materiał hodowlany najwyższej jakości. To będzie to hodowane w krajach na wschód od nas, w Azji. Zresztą w Unii Europejskiej również nikt nie zamierza we Finlandii likwidować zwierząt futerkowych. Dania, która przez chwilę przeżyła szok, bo ludzie zakazili norki koronawirusem, zamierza wrócić do tej produkcji niezwłocznie, jak się z koronawirusem na fermach upora, a u nas z uporem maniaka niektórzy chcą likwidować norki, twierdząc, że to jest niemoralne, że to jest nadużycie. To jeżeli nie przemawiają argumenty międzynarodowe, to zapotrzebowanie, to może przemówią argumenty ekonomiczne. Norki zjadają około 700 tysięcy odpadów ubojowych, głównie z drobiu świń i ryb i to jest najbardziej ekologiczny sposób zagospodarowania tak zwanych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Najbardziej ekologiczny, bo one to zjadają. Jeżeli tego zjadania nie będzie, to trzeba to wszystko spalić w piecach, w zakładach utylizacyjnych. Między innymi po to weszła do Polski niemiecka firma, która opanowała większość polskich zakładów przetwórstwa, które zajmują się utylizacją. To trzeba będzie za same odpady drobiowe zapłacić rocznie około miliarda złotych. Do tej pory norkowcy, ci, którzy mają norki, kupowali te odpady, płacąc jeszcze za nie. Teraz ten, który te odpady będzie miał, czyli drobiarze i zakłady ubojowe, będą musiały płacić firmom za utylizację około miliarda złotych. I ten miliard rocznie albo będzie trzeba doliczyć do ceny mięsa i konsumenci za to zapłacą, albo będą musieli to zapłacić drobiarze i znaczna część z tych drobiarzy zbankrutuje po prostu. Jak ktoś nie rozumie innych argumentów, to może ekonomia do niego w jakiś sposób będzie w stanie przemówić. Ale nie udało się tej piątki dla zwierząt wprowadzić. Ja poniosłem tego konsekwencje oczywiste, bo byłem uprzedzony, że postawienie się, bo tak to zostało sformułowane, i sprzeciw wobec piątki dla zwierząt jest równoznaczny z wyrzuceniem z funkcji ministra, ale dla mnie wiarygodność w oczach rolników jest absolutnie na pierwszym miejscu. Cieszę się, że to przez te dwa lata z okładem mogłem realizować sprawy związane z polskim rolnictwem. Mam nadzieję, że rolnicy w większości pozytywnie to oceniali, ale w tym planie strategicznym znalazł się zapis i właśnie dlatego mówię, że jak nie kijem, to czym innym, że rolnicy dostaliby dodatkowe pieniądze przy sprzedaży bydła mięsnego pod warunkiem, że złożą oświadczenie, że to zwierzę, które oni sprzedadzą, i za chwilę już nawet nie wiedzą, gdzie to zwierzę pojechało, bo przecież zawieźli to na spęd, czy przyjechał ktoś na podwórze, zważył, kupił, zapłacił. To jeżeli rolnik złoży oświadczenie, że to zwierzę nie będzie zabite gdzieś w rzeźni w sposób rytualny, czyli taki, jakiego oczekują odbiorcy na świecie, to dostanie pieniądze. A co jeżeli jednak zostanie zabite, czy będzie rolnik miał oddawać te pieniądze? A jaki ma rolnik wpływ na to, co się ze sprzedanym zwierzęciem dzieje? Przecież nie wiadomo nawet, gdzie, do jakiej ubojni to jedzie. To jest jakiś absurd. Ale jak się nie udało wprowadzić piątki dla zwierząt w ten sposób, no to jakoś tylnymi drzwiami. To jest coś chorego i ten plan strategiczny dla wspólnej polityki musi być przerobiony. Nie ma drugiej wersji, miała być do końca maja, no, chwalić Boga, koniec czerwca za chwilę i jakoś się doczekać nie możemy. Drugi dokument, który miał być uzupełnieniem, takie były zapowiedzi pana ministra, również członków rządu, że owszem, no w ramach wspólnej polityki rolnej pieniędzy jest mniej, na dopłaty jest mniej, no bo Wielka Brytania odeszła, bo komisja jest oszczędna czy skąpa, ale będzie bardzo dużo środków wynegocjowanych przez pana premiera Morawieckiego w ramach planu odbudowy. I te środki mają wesprzeć również rolnictwo. No i kiedy analizowaliśmy to na Radzie przy prezydencie, zawartość, no to bardzo smutno się wszystkim zrobiło, ponieważ z 58 miliardów euro, które zostały wynegocjowane, kwota ogromna, No, w części to są pożyczki, które trzeba będzie w ciągu 30 lat oddawać, ale zakładam, że te pożyczki są korzystniejsze, niż by pojedynczy kraj negocjował warunki. To z tych 58 miliardów euro na rolnictwo, na sektor rolny, nie na gospodarstwa, to proszę dobrze zrozumieć, na rolnictwo rozumiane jako łańcuch, 900 milionów euro miało się znaleźć, czyli 1,6%. No po awanturach, po konsultacjach, po krzyku i lamentach zostało to zwiększone do 2,3 miliarda, ale to i tak w stosunku do całej kwoty 58 miliardów, no umówmy się, to nie są środki bardzo duże. I one, i to właśnie budzi niepokój rolników, one mają trafić, te środki, o których mówię, mają trafić do przetwórstwa, nie do gospodarstw. Rodzi się też pytanie, bo minister rolnictwa odpowiada również za obszary wiejskie, nie tylko za rolnictwo, to nie to samo. Owszem, obszary wiejskie, jak sądzę, jeżeli zostaną spełnione deklaracje i obietnice, nie zostaną potraktowane po macoszemu. Infrastruktura, drogi, wodociągi, kanalizacja, gazyfikacja, szerokopasmowy internet, docieplenia budynków, ta termoizolacja, wymiana kotłów grzewczych na te mniej emisyjne, wsparcie dla służby zdrowia na poziomie powiatów, szkoły wiejskie, również remizy, świetlice jakieś. To wszystko są rzeczy ważne i one na wsi są potrzebne. To jest dobre. Tylko, że oby się nie okazało, że jak w bajce u Krasickiego wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły, że wszystkim będzie się lepiej żyło. Jakość życia odmieniana przez przypadki będzie bardzo wysoka, tylko nie będziemy mieli co jeść, bo gospodarstwa poupadają. Dlatego trzeba również mówić głośno o dofinansowaniu gospodarstw, bo w zderzeniu z tym zielonym ładem, z tymi wymaganiami, te gospodarstwa mogą po prostu nie wytrzymać. Kolejny program, który miał wesprzeć również obszary wiejskie i rolnictwo, to jest tak zwana polityka spójności, czyli wyrównywanie szans rozwojowych, jakości życia. Za to będą odpowiadały, za programy horyzontalne, niektóre ministerstwa, ale również sejmiki województw, czy tam urzędy marszałkowskie na poziomie każdego województwa. Ja analizowałem to, co jest w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Tu nie ma żadnych pieniędzy dla rolnictwa. Tu nie ma pieniędzy z poziomu województwa, tych pieniędzy jest niedużo. Potrzeby całego województwa, całego społeczeństwa są bardzo duże. I rzeczywiście trzeba wiele rzeczy jeszcze rozwijać, budować, poprawiać. Dla rolnictwa nie ma. A argument jest taki, no że przecież to minister rolnictwa ma środki, są środki dedykowane rolnikom, więc niech tam będzie. Wielkie nadzieje wiązaliśmy, ja wiążę je w dalszym ciągu, jeszcze nadziei nie straciłem, nadzieja może ostatnia umiera, tak zwany Polski Ład, już nie zielony europejski, tylko Polski Ład, on już nie odnosi się tylko do ekologii, ma to być strategiczny plan Zjednoczonej Prawicy na najbliższe lata, który ma podnieść naszą konkurencyjność, jakość życia, dochody, zapowiedzi, że do końca tej dekady, do 30 roku mamy w dochodach zrównać się ze średnią unijną, nie z najlepszymi krajami, tylko ze średnią unijną. No dobrze, ale to w dalszym ciągu jest pytanie, a gdzie tam są gospodarstwa? Jedyne, co tam się znalazło, to, że od przyszłego roku będzie 10 zł do hektara na paliwie rolniczym. Zwiększenie zwrotu akcyzy. To jeden z rolników, który mnie się o to pyta, mówi, panie, ale na stacji paliwo w tej chwili jest po tam 5,50, 5,60, to panie, co to nawet na 2 litry, no to z czego tu się cieszyć? Więc to rolnicy bardzo tak realnie i konkretnie na to patrzą. Reszta to są zapowiedzi. Ustawa o rodzinnym gospodarstwie, konia z rzędem, kto wie, na czym to wyróżnienie tego gospodarstwa rodzinnego. Nie idea. Idea gospodarstwa rodzinnego, tak, na całym świecie powinniśmy wspierać gospodarstwa rodzinne. Ale jak je zdefiniować? Czy tym, że tylko rodzina pracuje i nie może pracowników najmować? Czy wielkością gospodarstwa? Przecież w zależności od typu produkcji te gospodarstwa mogą mieć różną wielkość i się utrzymać albo upaść. Czy dochody? No ale przecież zachęcaliśmy rolników do tego, żeby szukali dodatkowych źródeł dochodu poza gospodarstwem i wielu to uczyniło. 3% dochodów z rolnictwa i nierolnictwa, no ale to trzeba wprowadzić obligatoryjnie dla wszystkich rolników obowiązkową pełną rachunkowość, żeby można udowodnić, ile pochodzi z gospodarstwa, ile spoza gospodarstwa. Przecież tego nikt w najbliższych latach nie wprowadzi. Więc jak na razie te zapowiedzi tej ustawy, to jest tak jak gonienie tego króliczka, natomiast konkretów, trudno się do konkretów odnosić, bo konkretów żadnych nie ma. Ja się martwię i to nie jest tylko moje zdanie, że wśród tych wszystkich programów różnie nazywanych, które mają odnosić się do całego społeczeństwa, o rolnikach mówi się jak najmniej i może się okazać, że ci rolnicy będą tymi wielkimi przegranymi. Zresztą rolnicy, jeszcze raz powtórzę, jako ludzie bardzo konkretni, mówią: panie Ardanowski, no ale premier paręnaście miesięcy temu, przed wyborami, kolejnymi wyborami, a przecież ostatnie wybory parlamentarne, dające Zjednoczonej Prawicy przewagę w Sejmie, niewielką, ale przewagę, samodzielne rządy, to były wygrane wybory dzięki głosom w dużej mierze wsi, a jeszcze bardziej rolników. 71% rolników, najbardziej ta grupa społeczna głosowała za Prawem i Sprawiedliwością. W wyborach prezydenckich 81% rolników głosowało na prezydenta. Prezydent to rozumie, jest wdzięczny, mówi, że chce wesprzeć rolników, między innymi po to tę radę powołał, którą kieruje, i twardo walczy o interesy rolników. Natomiast no, ludzie są przerażeni, mówią: no dobrze, ale głosowaliśmy na PiS, uwierzyliśmy i oczekujemy, że również konkretne działania będą realizowane. Dlatego zadają też pytania, gdzie jest holding spożywczy, który miał pomóc na rynku w rozładowywaniu różnych napięć związanych z tym, że czegoś więcej urosło i trzeba to z rynku zdjąć, bo nie da rady. Nigdzie w Europie, w Unii Europejskiej nie ma możliwości, a niektórzy jeszcze naiwnie w to wierzą, wprowadzenia minimalnych cen gwarantowanych albo określenia, jaki procent rynku wewnętrznego ma być zaopatrywany produktami z danego regionu czy z państwa. Próbowały to Rumunia, Bułgaria, Czesi, wszyscy zostali utrąceni. Jedyny mechanizm to jest taki, że państwo poprzez holding spożywczy, prowadząc normalną działalność gospodarczą na części rynków, stabilizuje ceny, pokazując poziom cen, który powinien być płacony, które same płacą, po to, żeby prywatne firmy skupujące również tyle płaciły. Ten mechanizm zadziałał bardzo dobrze w 2018 roku przy skupie nadwyżki jabłek, które się w Polsce wtedy pojawiły. Ja wiem, że o tym są mity, jest to wykoślawiane często, ta moja decyzja, ale ona sprawiła, że około 600 milionów złotych dostali polscy sadownicy, a nie niemiecka firma, która na nich żerowała przez lata. Kwestia nie tylko holdingu. Holding jest gotowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych chce podziękować premierowi Sasinowi, a jeszcze bardziej jego zastępcy, panu ministrowi Andrzejowi, który nad tym pracuje. I wszystkie przepisy zostały tam dopięte. No ale od pół roku nie ma decyzji ministra rolnictwa, a były wysłane pisma, dokładnie dzisiaj pół roku mija, żeby wskazać, które podmioty Skarbu Państwa do holdingu trafią. Ten holding już ten rok jest również nie do wykorzystania, a można by zadziałać, choćby w cenach agrestu. Wyobraźcie sobie państwo, że agrest, który jest rośliną trudną również do zbioru, 50 groszy za kilogram. No właściwie nawet jak to komentować. Więc kwestia holdingu. Port zbożowy, państwowy port zbożowy, który miał złamać monopol kilku firm eksportujących zboże, po to, żeby na tym zbożu zarabiali rolnicy, grupy producenckie, które się zorganizują, różne firmy, które zajmują się handlem zbożem, bo wtedy państwo obsłużyłoby każdego, kto sobie załatwi eksport, statek podpływa, wtedy infrastruktura portowa jest w stanie to obsłużyć. No nie ma. Miały być chłodnie, mroźnie, które by właśnie działały na rynku owoców po to, żeby jeżeli czegoś więcej urośnie, to żebyśmy dziękowali Panu Bogu, a nie martwili się tak zwaną klęską urodzaju. To jest coś głupiego, to jest coś niezrozumiałego, klęska urodzaju. Żebyśmy byli w stanie to zagospodarować, to między innymi po to właśnie miały być w kilku miejscach w Polsce punkty skupu z chłodniami, mroźniami. Niestety i w jednym przypadku, i w drugim, i portu, i tej infrastruktury do skupu owoców i warzyw, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który nie wiem, czy ich interesów broni, mówię to bardzo otwarcie, zrezygnował z przygotowanych wcześniej zakupów z rynku, transakcji, które zostały przygotowane za zgodą prokuratorii generalnej, wszystko musi być lege artis, tak jakby zależało na tym, żeby to inni zarabiali, a nie rolnicy. Nie jest realizowana ustawa o retencji wód. Była przygotowywana przez 4 ministerstwa. Tu prezydentowi Dudzie wyjątkowo na tym zależało, żeby uprościć przepisy, żeby rolnik mógł zatrzymywać wodę w ciekach wodnych, żeby podpiętrzać stawy, jeziora, wykorzystywać systemy melioracyjne, zarówno zamknięte, jak i otwarte, również do zatrzymywania wody. Żeby nie było tej mitręgi urzędniczej, wchodzenia, proszenia i całowania, już nie powiem w co, urzędników w wodach polskich. No niestety nad tym bardzo mocno pracował mój zastępca, pan minister Ryszard Kamiński. Pozdrawiam go, wraca do zdrowia, ale ustawy nie ma i właściwie prace nad nią zostały porzucone. Była przygotowywana ustawa, na którą rolnicy bardzo czekali, o ubezpieczeniach upraw i zwierząt z pomocą państwa, żeby składki były stosunkowo niewysokie, możliwe do zapłacenia, ale żeby w przypadku nieszczęść, takich jak gradobicie, huragany, wymarznięcia, podtopienia, susza, deszcze nawalne, żeby towarzystwa ubezpieczeniowe, szczególnie działające na zasadzie wzajemności, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, to jest najlepsze rozwiązanie w rolnictwie, żeby wtedy wychodziły i udzielały pomocy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ takiej pomocy, jakiej rolnicy otrzymali w 2018 i 2019 roku po suszy, dramatycznej suszy, która wtedy wystąpiła, 4,5 miliarda złotych, które uruchomiłem i dziękuję i premierowi, i kolegom z rządu, że się wtedy na to zgodzili. To była pomoc i tak mniejsza niż straty, bo przecież nigdy pomoc państwa nie pokryje wszystkich strat, ale 4,5 miliarda złotych to są największe środki w historii polskiego rolnictwa, jakie trafiły na polską wieś po nieszczęściu, jakim była susza, tylko że już żadnych takich wielkich pomocy, nawet gdyby się pojawiły kolejne nieszczęścia, już nigdy nie będzie. Dlatego musi być ten system. No, była przygotowana ustawa, pracownicy, którzy nad tym pracowali. No, ustawy nie ma, a pracownicy z Ministerstwa Rolnictwa zostali zwolnieni. Więc zachodzi pytanie, czy na tym okręcie jest kapitan? Czy rolnicy te pytania zadają? Ja jestem może w najtrudniejszej sytuacji, bo bardzo się staram, żeby nie krytykować ad personam, bo ja się cieszę z sukcesu, każdego sukcesu pana ministra Pudy, czy kogokolwiek, to będzie po nim, ponieważ sukces ministra zawsze powinien być sukcesem rolników, ale minister musi czuć się ministrem rolników, musi o tych rolników zabiegać, musi starać się ich zrozumieć, musi z nimi rozmawiać, a nie się ich bać. Nie może być minister od rolnictwa, który czuje się ministrem ekologów, obrońców zwierząt i z tymi środowiskami bardziej trzyma niż z rolnikami. Ciężkie czasy dla rolnictwa, ale wszystko jest jeszcze do zmiany. Wszystko jest do naprawienia. Zarówno plan strategiczny wspólnej polityki rolnej, czekam jak kania dżdżu na tą nową, drugą wersję, żeby również poddać ocenie Radzie przy prezydenta. Liczę na to, że plan odbudowy, a Polska poprosiła o dodatkowy termin na jego poprawianie, że znajdą się środki dla gospodarstw rolnych, bo tamtych środków dla gospodarstw rolnych nie ma. Że również Polski Ład, z którym teraz posłowie jeżdżą po Polsce i go prezentują, będzie zawierał konkrety dotyczące wsparcia dla rolnictwa. Głęboko w to wierzę, bo dzięki temu polskie rolnictwo może być rzeczywiście naszą siłą. Może być naszym ważnym elementem gospodarki. Radzi sobie, nawet pandemię przetrwało w dobrym stanie. eksport pomimo pandemii jest rekordowy. 34 miliardy euro. To jest dochód z eksportu na poziomie 14-15%. Samo rolnictwo tyle zapewnia. Więc my możemy nie tylko wyżywić siebie. To za mało, bo mamy dobre warunki do rozwoju rolnictwa. Kraje o takich warunkach jak Polska, chociaż może i gleby słabe i z tą wodą nie umiemy gospodarować, ale tu są przyzwoite warunki. To takie kraje mają moralny, etyczny obowiązek również pomóc żywić tych, którzy mieszkają na pustyni czy w warunkach absolutnie niekorzystnych dla rozwoju rolnictwa, dla produkcji żywności. Tych ludzi też trzeba żywić. To są nasi bracia, nasze siostry. Tam dzieci z głodu umierają. A już nawet i pewna logika i przezorność powinna przemawiać. Jeżeli te narody, nie mające jedzenia, będą tak zdesperowane, że upomną się, jak to mówimy, o swoje, to ruszą na tą bogatą północ, po to, żeby tę żywność zdobyć, przejąć, bo nie będą chcieli umierać z głodu. Dlatego musimy również myśleć o wyżywieniu świata. W tej chwili przyrost demograficzny ludzi na świecie jest bardzo silny. W ciągu najbliższych lat następne miliardy przybędą ludzi na świecie, których trzeba żywić. Dlatego nie wolno niszczyć rolnictwa, nie wolno go dusić, nie wolno go tłamsić, ponieważ to rolnictwo jest naszą wspólną wartością. Chcę zakończyć ten wstęp takim stwierdzeniem. Wielu ludzi krytycznie mówi o rolnikach, nie tylko ci ekolodzy. Wypominają tym rolnikom, często ci, co ze wsi sami wyjechali z biedy, która na wsi panowała. Teraz głupoty wymyślają o zamożności wsi, o tym, jak ludzie na wsi nic nie robią, pazernie wyciągają ręce, mają dopłaty i tak dalej, tani krus i tak dalej, nie rozumiejąc, że dobrze funkcjonujące rolnictwo to jest rolnictwo, które służy całemu społeczeństwu. Ono jest potrzebne konsumentom, nie tylko rolnikom. To nie jest partykularny interes chłopa, rolnika. To jest interes całego społeczeństwa, bo jak nie będzie rolnictwa, to choćbyśmy mieli luksusowe samochody, choćby nas stać było na turystyczne wyjazdy po świecie, ale jak żywności zabraknie, to dopiero będzie tragedia. To dopiero wtedy jest tragedia. Żywność obok wody staje się tym strategicznym elementem, o który nie daj Boże, ale kiedyś wojny mogą być toczone. My mamy dobre rolnictwo, dlatego na Boga ratujmy je, chrońmy je, dbajmy o nie, nie upokarzajmy rolników tak, jak to miało miejsce przy piątce dla zwierząt, pomagajmy rolnikom, a przede wszystkim podejmując decyzje, to jest apel do polityków. Ja taką metodę starałem się stosować w tej chwili, kto inny za rolnictwo odpowiada, ale to, co na wsi będzie wdrażane w kolejnych latach, część to już w tym roku, to już tylko miesiące nas czekają, to musi być uzgodnione z rolnikami, uzgodnione. Nie konsultacje pro forma jak kwiatek do kożucha. Uzgodnione, bo to rolnicy w ostateczności będą to wdrażali, muszą to rozumieć, akceptować i muszą z tego żyć. Bo uszczęśliwiają rolnictwo na siłę, mówiąc, jakie to rolnictwo ma być, czym się ma zajmować, czym się ma nie zajmować, co ma robić, czego ma nie robić. Ludzie, którzy mają inne źródła dochodu, którzy o rolnictwie niewiele wiedzą i z rolnictwa nie żyją, i ci pouczają rolników jak krnąbrnego dzieciaka w szkole. Tak nie wolno. Nic o rolnictwie europejskim, nic o rolnictwie polskim bez samych rolników.
Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, był minister rolnictwa, naszym państwa gościem w rozmowach niedokończonych na temat rolnictwa w Polsce. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Do rozmów. Mogę?
Jesteśmy na antenie. Prosimy wyłączyć radioodbiornik.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Zawsze dziewica, teraz
mówi
i zawsze.
Leszek. Ile w Europie i Ameryce Północnej marnuje się żywności? To tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ja nie jestem w stanie o wszystkich sprawach powiedzieć, to trzeba by godziny, ale cieszę się, że Radio Maryja, telewizja Trwam bardzo mocno sprawy wsi nagłaśnia, dopuszcza. Ja nawet czasami nie zgadzam się z niektórymi występującymi, ale to jest naturalne. Mamy różne poglądy i dopiero z tych mnogości tych poglądów i uczciwego traktowania możemy znaleźć rozwiązanie. Żywności marnuje się na świecie około 30%. To marnowanie jest, mówiłem to w pierwszej części, dla mnie jest to grzech. Jest to trwonienie darów Stwórcy w postaci zasobów przyrodniczych, które mamy udostępnione, gleby, wody, powietrza i pracy rolników. Marnowanie żywności jest czymś szkodliwym, głupim i niemoralnym. Marnowanie następuje na bardzo wielu poziomach. Z jednej strony już od razu na polu część warzyw, część owoców jest wyrzucana, bo marchewka jest lekko skrzywiona. Bo normy, które narzucają sieci handlowe czy przetwórcy, domagają się, żeby to było jak ze sztancy jakiejś, z jakiejś formy odlewane. I już jest od razu wyrzucana znaczna część żywności, która przecież ma własności odżywcze, ma składniki, ma witaminy, ma to wszystko, co również ta prosta marchew. Ludzie kupują oczyma, bo się nie chce obierać troszkę skrzywionej marchewki albo takiej, która ma, nie wiem, trafiła na twarde podłoże, na jakiś kamień i się czubek rozczłonkował na przykład. Więc jest marnowanie. Kolejny etap marnowania to jest również w przetwórstwie sporo się marnuje, ale największy, na który mamy osobisty wpływ, osobisty, to jest marnowanie żywności w sklepach, w handlu i w naszych domach. Kupujemy za dużo, bo żywność jest tania. Również mitem, i mam odwagę to powiedzieć, mitem jest to, że żywność powinna być tania. Się przyzwyczailiśmy do tego. Ja rozumiem, że ludzie bardzo ubodzy oszczędzają każdą złotówkę i patrzą, ta żywność może dla nich być czasami droga. Nie kupujemy zresztą w okresie, nie wiem, nowalijek, importów. Słyszę często głosy, bo to jest taki temat dyżurny, to co roku, jak potwór z Loch Ness w wakacje, tak samo się mówi o podwyżkach cen żywności i się podaje przykłady, nie wiem, czereśni z Maroka. No to nie kupuj wtedy, kiedy są czereśnie z Maroka, zaczekaj miesiąc i będą czereśnie polskie na przykład. Staraj się kupować bezpośrednio u rolników, bo jest również problem podstawowy, że to, co na straganie, to, co w sklepie, to, co gdzieś tam w warzywniaku w mieście jest bardzo drogie, z ceną często zaporową, u rolnika to jest często za bezcen, za grosze. To może trzeba trochę wysiłku również, żeby szukać tych rolników. Są takie programy. Udało mi się wdrożyć taki program Polski e-Bazarek, prowadzony przez ośrodki doradztwa rolniczego, gdzie jest parę dziesiąt tysięcy już gospodarstw, które udostępniają swoje dane. Można, jadąc w Polsce, gdzieś do nich zadzwonić, umówić się i kupić od nich bezpośrednio. Rozwija się sprzedaż przez internet i dostawy kurierskie. Na przykład w rolnictwie ekologicznym jest to bardzo w tej chwili już w Europie i na świecie rozpowszechniony sposób sprzedaży. Więc starajmy się kupować tyle, ile faktycznie potrzebujemy, a nie tyle, ile idziemy do sklepu i z tym wielkim wózkiem, z tą kipą, przepraszam, bardzo obładowaną, z której się wysypuje, wracamy, nakupowaliśmy rzeczy, nie wiedząc, czy one jeszcze w domu są. Kiedyś starsi ludzie mówili, że na zakupy trzeba iść z kartką i z listą tego, co faktycznie w domu brakuje, a nie z tego, co na skutek zapachów, odpowiedniej ekspozycji, a fachowcy nad tym w sklepach pracują. Chcemy oczyma kupić, więc również nie demonizujmy terminu przydatności do spożycia. No ludzie, przecież kierowaliśmy się zawsze zdroworozsądkowym, organoleptycznym podejściem. Jak kiedyś się sprawdzało jakość żywności, czy się nadaje do jedzenia, czy nie? Patrzymy, czy nie jest opleśniała, czy nie ma jakichś tam zmian fizycznych. Drugie, no wąchaliśmy, czy nie ma jakichś procesów gnilnych, kwasu masłowego, czy jakichś innych. Smak, czy to nie skwaśniało, czy nie, już tam mikroorganizmy jakieś nie działają. To były podstawowe sposoby oceny, bo nie było czegoś takiego jak wybita data. Niektóre gospodynie, znam wiele takich, przesadzają, bo ale jutro kończy się termin ważności, czy tam za dwa dni, to już wyrzucam, bo to pewnie jest gorszej jakości. Nie, to tylko decyduje, czy mówi o tym, do jakiego dnia według procesów technologicznych producent jeszcze bierze odpowiedzialność, a to często jeszcze wiele, wiele tygodni może być czymś bardzo wartościowym. Nie marnujmy żywności, a jeżeli już ktoś nakupował za dużo, przejadł się, nie smakuje mu, no to dzielmy się z innymi, dzielmy się z potrzebującymi. W miastach powstają takie grupy wymiany, są skrzyneczki, gdzie można tę żywność zostawiać. Wprowadziliśmy, i tutaj była zgoda ponadpartyjna, cieszę się, bo brałem w tym udział jeszcze jako minister rolnictwa, ustawę przeciwdziałającą w sklepach marnowaniu żywności, że firmy, które żywność będą chciały zniszczyć, bo im się tam przeterminowała, czy nie dopilnowali terminu, czy za dużo kupili u dostawców, to albo zapłacą karę, albo niech przekazują do Caritas, do banków żywności, do tych podmiotów, które instytucjonalnie zajmują się potem dostarczaniem do ludzi, którzy tej żywności potrzebują. Ale ma pan rację, bo tak rozumiem to pytanie. Grzechem jest marnowanie żywności i powinniśmy zacząć od siebie. Każdy od siebie, od swoich zakupów i przejrzenia swojej lodówki powinien rozpocząć proces wstrzymania marnowania żywności na świecie.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Naszym Państwa gościem Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, były minister rolnictwa. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Moje Eugeniusz z Niemiec. Pozwoliłem sobie zadzwonić, bo mieszkałem do 1982 roku na wsi Korne, koło Kościerzyny na Kaszubach. Mój ojciec zakupił tam w 1906 młyn. Mieliśmy 20 hektarów lasu, łąki. Na pewno te tereny są przynajmniej znane. Ziemia bardzo słabiutka, o czwartej nawet do tak zwanej klasy szóstej Z żyliśmy. Tu pan minister napomknął, że rolnicy byli wyśmiewani. Może nie ci mali chłoporobotnicy, ale kułacy. To nawet jeszcze zdjęcia miałem, bo jestem 10 lat po wojnie urodzony. Przebierali ich tam w kufajki, tych, co mieli te duże gospodarstwo, tak zwani kułacy. I myśmy mieli młyn, który nam też zabrali, upaństwowili, głód, dopiero jak chyba bodajże po stalinowcach dali nam z powrotem. I przyszedł, zupełnie nieźle się powodziło jako młynarzem, ale przyszedł analfabeta gospodarczy, Gierek, i tak zrobił, że chleb był tak taniutki. I tu wyszło, że nie wszystko, bo pan minister często ogólnia, rolnicy, jakby sieć. Nie, to trzeba dzielić. Część rolników. Rolnicy katolicy kupowali chlebek i karmili, tak był tani w porównaniu z młynem. Młyny poupadały powoli. Karmili katolicy, świniaki futrowali chlebkiem. Ale dużo sympatii, dużo pan minister, ale niestety muszę przejść na stronę negatywną pana ministra, szczególnie piątkę dla zwierząt. Pan minister jako katolik wie, że ile świętych było, Hubert, Bosko, święty Franciszek, od którego, ale to tylko w skrócie powiem. Także święci też chyba nie byli lewakami, ja też nie jestem lewakiem, ale zwierzęta bardzo lubiłem w tym naszym Kornym. I troszeczkę mnie ten atak na pana Kaczyńskiego, który prawdopodobnie też lubi. I ta piątka, dużo punktów było zupełnie niezłych. Trzeba było usiąść jeszcze, rozmawiać, ale to, co było ten atak, to było troszeczkę poniżej pasa. Ludzie dzwonią nawet tu i niech ojciec tylko przypilnujcie, bo oni się podstawiają. A ja jestem wyborcą PiSu, ja jestem też katolikiem. Gdyby nie pan Kaczyński, to lewactwo już dawno by było w obronie zwierząt. By nie było odnośnie aborcji, tylko by już była tych. I chyba dzięki Bogu, że pan Kaczyński próbuje to, a nie lewactwo. Bo jak pan minister będzie dalej robić, sobie wybierze tam takich ludzi, wójcików, kołdziejczyków i może założy pan, to dopiero zobaczycie, jak oni przyjdą. Także ja jestem wdzięczny panu premierowi Kaczyńskiemu. I odnośnie futrzaków, ja znałem na naszych terenach, kto prowadził te futrzaki. Taryfiarze, weterynarze. Ja nie chcę naprawdę, bo mam dużo sympatii w dużo stronach do pana ministra, ale w tej piątce rytualny ubój. No chyba my chrześcijanie wiemy, że Chrystus za nas umarł, a muzułmanie, Żydzi czy tam inni, niech sobie ja chcę kiedyś wrócić do Polski po 40 prawie latach i żyć w normalnym, bo gdyby pani Kopacz była wypuściła muzułmanów, a dalej jak będzie taka sympatia do rytualnej, to by nam na ulicach. Mają lodówki teraz, kiedyś to historycznie można było. Te rzeczy, panie ministrze, no nie w taki sposób. Więcej rozmawiać.
Dziękuję, panie Eugeniuszu. Prosimy, pan minister?
Tak, to jest temat, który się przewija w rozmowach. Pozdrawiam pana. Może fakt mieszkania od 40 lat w Niemczech sprawia, że z tego, co się dzieje w Polsce, też nie wszystko jest pan w stanie śledzić. Ja potwierdzam te wszystkie głupoty czasów komunizmu, interwencje, dopłaty do różnego rodzaju przetwórstwa powodujące na przykład to, że chleb był kupowany, żeby świnie karmić. Mleko było kupowane, wylewane z butelek, żeby świniom dawać. No to jest głupota. Szczęśliwie od komunizmu i tych idiotycznych zachowań odeszliśmy. Co do piątki dla zwierząt, ja mam całkowicie inne zdanie niż pan. Święty Franciszek, bo często jest przywoływany Święty Franciszek jako ten kochający zwierzęta, który z nimi rozmawiał. Kiedy jego bracia się pochorowali, chodził po wsiach i kupował mięso, żeby ich również żywić, żeby wrócili do zdrowia. Ja szanuję, bo każdy ma podejście do jedzenia takie, jakie z domu wyniósł albo sam sobie wymyślił. Szanuję tych, którzy są wegetarianami, szanuję tych, którzy są weganami. I ci ewentualnie mają prawo wypowiadać się o życiu zwierząt. Ale cynizmem i hipokryzją jest to, że ludzie, którzy jedzą mięso, korzystają ze zwierząt, chodzą w skórzanych butach, a one z padliny nie pochodzą, tylko ze zwierząt, które są zabijane w tym celu, noszą paski, torebki i tak dalej, ale są wielkimi miłośnikami i obrońcami zwierząt. Ale korzystają z tych zwierząt. Pytanie, które pan tutaj stawia odnośnie uboju rytualnego, jeszcze z sugestią, że narody, które wymagają takiego, a nie innego uboju zwierzęcia, to są zapewne gorsze w sensie moralnym czy etycznym, jest pytaniem czy sugestią absolutnie nieuprawnioną. Absolutnie nieuprawnioną. Ludzie chcą pozyskiwać swój pokarm tak, jak ich kultura, tradycja nakazuje i my nie mamy prawa ich oceniać negatywnie, ich krytykować, bo wtedy może się okazać, że również nasze chrześcijańskie różne zachowania oni będą bardzo ostro krytykowali. Ja zresztą pytanie dotyczące ponoć okrucieństwa tak zwanego uboju bez ogłuszenia, bo ubój rytualny jest to ubój, który w przepisach religii muzułmańskiej i żydowskiej został skodyfikowany, wynikał z bardzo prostego powodu. W tym klimacie mięso psuło się natychmiast. Zwierzę musiało być wykrwawione do końca, żeby mięso się nie popsuło, nie ześmiardło. Mówię to już bardzo prostym językiem. Ale współcześnie w Europie 34 kraje, bo nie tylko Unii Europejskiej, ale mówię o krajach pozaunijnych, mają w dalszym ciągu ubój rytualny. Tylko w Finlandii jest konieczność uśpienia zwierzęcia, uśpienia, nie ogłuszenia, uśpienia, przed ubojem. W 5 krajach są różne warunki pośrednie. Jedna z metod jest takich, że zwierzę jest poderżnięte i w tym momencie ogłuszone. Natomiast zdecydowana większość krajów europejskich nie stosuje żadnych zakazów, ale my tu pierwsi. W Polsce, kiedy był wprowadzony zakaz w 2012 czy 2013 roku, krótko obowiązywał 16 miesięcy, to natychmiast kraje ościenne uruchomiły ubój rytualny. Litwa, Sejmas litewski przyjął stosowną ustawę, Czesi, Niemcy i się okazuje, że te nasze zwierzęta, my tu mieliśmy czyste sumienie, my byliśmy szlachetni. Przecież my tych zwierząt nie pozwolimy, żeby w taki barbarzyński sposób zabijać, to te zwierzęta jeszcze cierpiały, bo były wożone na setki kilometrów do ubojni, do innych krajów i tam były zabijane. Ale ja pokusiłem się o bardzo dokładne dane i analizę czy są jakieś dane naukowe dotyczące, że jeden ubój jest lepszy, a drugi gorszy. Więc jedyne dane, jakimi się w tej chwili na świecie posługują zwolennicy i przeciwnicy, to jest badanie przepływów prądu w mózgu przy pomocy encefalografu z jakby domniemaniem, że jeżeli są gwałtowne przepływy prądu, impulsy w mózgu, to znaczy zwierzę czuje ból. I okazuje się, że zwierzę, które miało przecięte tętnice ostrym narzędziem, właściwie nie odczuwało bólu. Się wykrwawiło, mózg był niedotleniony i zwierzę usypiało. Nie boli rana cięta. Rana tłuczona, rana szarpana boli. To przecież my wielokrotnie, jeżeli się skaleczyliśmy czymś bardzo ostrym, to nawet do końca tego bólu nie czuliśmy. Okazuje się, że ten ubój tak zwany rytualny, zwierzę nie odczuwało bólu. Natomiast ten ponoć lepszy ubój i drastyczne to co powiem, to jest wbijanie metalowego pręta w czaszkę zwierzęcia przy pomocy specjalnego pistoletu, który się nazywa Radical, po to, żeby przebić czaszkę i zniszczyć mózg. I wtedy ten mózg szaleje, to zwierzę z bólu szaleje, te impulsy w głowie przy tym niby lepszym uboju są dla tego zwierzęcia zapewne dramatyczne. To dlaczego ktoś uważa, że ten ubój przez podcięcie naczyń krwionośnych, zresztą kiedyś takie samobójstwa popełniano, jako mało bolesne. Rzymianie znamy choćby z Quo Vadis. Dlaczego ktoś uważa, że ten ubój jest ubojem złym, wywołującym cierpienie u zwierząt, a ten niby lepszy, te rozbijanie czaszki, jest ubojem lepszym? Jest dokładnie odwrotnie. Ale przede wszystkim nie ma badań naukowych, które by wskazywały, że ten czy inny powinien być stosowany. Dlatego musimy również szanować wyznawców innych religii, bo oczekujemy, żeby oni również nas szanowali. To jest moje zdanie. Również stwierdzenie, które padło z ust człowieka, którego bardzo szanuję, bo pan tu bardzo ciepło mówi o prezesie Kaczyńskim. Przecież jestem w tej partii od 20 lat ze względu na prezesa Kaczyńskiego, nieżyjącego jego brata. Ja byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego. I buduję wizerunek PiS-u na polskiej wsi. Przekonanie, że PiS broni polskich rolników, broni ich interesów. Dlatego pan nie musi mnie przekonywać do szacunku do Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie przyłożę ręki do tego, żeby lewica, czy jak pan mówi, lewactwo przejęło władzę, bo do czego doprowadziło w Hiszpanii, w Irlandii, w wielu innych krajach, to widzimy. Do zaatakowania rodziny, kościoła, promowania zachowań, które nie mieszczą się w kulturze i tradycji europejskiej. I wie pan doskonale, o czym mówię. Natomiast twierdzenie, że ten, który toleruje, czy dopuszcza ubój rytualny, jest złym człowiekiem, a to mnie spotkało, a ten, który jest przeciwko ubojowi rytualnemu, jest dobrym człowiekiem, jest to absolutne nadużycie, to Pan Bóg zadecyduje, czy jestem dobry, czy zły, a nie ktoś, kto będzie na mnie wymuszał głosowanie w Sejmie.
Jan Krzysztof Ardanowski, Rolnictwo w Polsce. Kolejny telefon. Prosimy Radio Maryja. Halo. Prosimy Radio Maryja. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Prosimy Radio Maryja.
Tak, już. Tak, Czesław.
Prosimy, panie Czesławie.
Pozdrawiam ojca i pana ministra. Znakomity wstęp, bardzo poruszający. Chciałem zwrócić uwagę na tak mi się przynajmniej wydaje, że te różne próby składania dodatkowych wymagań wobec rolników, ekologiczne, jakieś tam inne, prawda, wszystko to, a bez podania, bez dostarczenia środków na to, wydaje mi się, że to jest tak właśnie z lasami, prawda? Chodzi o przejęcie obszarów, o przejęcie terenów. No, właścicielami ziemi w Polsce jak na razie są rolnicy w większości. I powiedzmy sobie leśnicy, Ministerstwo Leśnictwa. Ja chciałbym na to koniecznie zwrócić uwagę, że jest jakiś taki podstęp, żeby przez doprowadzenie rolników do upadku przejąć ziemię i to tak to wygląda, wydaje mi się.
Dziękuję, panie Czesławie. Prosimy, pan.
Panie Czesławie, ja staram się teorii spiskowych jak najmniej budować. Staram się znaleźć jakieś logiczne wytłumaczenia zachowań ludzkich, ale czasami zastanawiam się, czy to, o czym pan mówi, nie jest jednak jakąś podstawą działalności przynajmniej niektórych ludzi. Nie tylko kwestia przejmowania ziemi. Ojciec Tadeusz w poprzedniej części dzwoniąc również mówił, przypominając tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile własności, tyle Polski, ile w polskich rękach jest tego władania. Dlatego również i trzeba absolutnie wspierać ustawę, która zakazuje sprzedaży obcokrajowcom. Przedłużyliśmy ją teraz w Sejmie, bo tutaj były absolutne nadużycia. Ale myślę, że te różne zmiany, które mocno dotkną rolników i wbrew temu, co mówią piewcy, jacyś bezkrytyczni Zielonego Ładu, on w pierwszej kolejności uderzy w małe gospodarstwa. One nie będą w stanie spełnić tych wszystkich wielkich, skomplikowanych wymogów technicznych, technologicznych i one mogą jako pierwsze polec. A może właśnie o to chodzi, bo tylko w Polsce mamy taką strukturę rolnictwa opartą o drobne gospodarstwa, kilkunastohektarowe, czasami trochę większe. W Europie Zachodniej gospodarstwa są drobne, ale są wspierane. One zresztą są oparte o inny typ produkcji, no bo na przykład gospodarstwo, które ma winnice, czy ma oliwki, czy cytrusy, nie musi być duże. Wielkie gospodarstwa były tylko w krajach komunistycznych. Tam te kołchozy, sowchozy, które w Polsce w części występowały, głównie w Polsce Zachodniej, tam dominowały te wielkie gospodarstwa. W Polsce chłop utrzymał prywatną własność. 80% ziemi po wojnie, pomimo akcji komunistów, odbierania ziemi, również tej, która była w ramach reformy rolnej, tak zwanej reformy przekazana rolnikom, mimo to chłopi chociaż cierpieli, chociaż płakali, chociaż ginęli, byli gnojeni w więzieniach. Około 200 tysięcy rolników siedziało w więzieniach za Stalina. Ziemi nie oddali, tą ziemię utrzymali. Może komuś po głowie chodzi, tym neomarksistom brukselskim, którzy chcą nowego człowieka europejskiego wykreować. To jest szkoła frankfurcka, między innymi, nie czas by to rozwijać. Może właśnie taka struktura oparta o rodziny chłopskie, o przywiązanie do tradycji, do chrześcijaństwa, wielodzietność, szacunek dla starszych, wielopokoleniowe rodziny, które żyją we wspólnym gospodarstwie domowym. Może to przeszkadza i może panu trochę ma racji, że również i takie niecne, podłe, spiskowe pomysły komuś po głowie chodzą.
Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, były minister rolnictwa, naszym państwa gościem. Prosimy, Radio Maria, 22:37.
Halo, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Kto do nas telefonuje?
Jestem, mam na imię Łukasz, pochodzę z Mazowsza, mam 38 lat, prowadzę gospodarstwo przejęte przez... Przejąłem go po moim tacie, tata po dziadku. No i tak słucham tej audycji, słucham. I tak może powiem, co myślę, może komuś tego. Na 100 numerów na mojej wsi zostało nas dwóch w wieku 30 paru lat. Działkowicze zaczynają, jak to się mówi, nie doceniać tego, jak jest i tak dalej. Boli mnie bardzo to, że właśnie o tej nadprodukcji, gdzie tam było mówione i tak dalej. Żadnej nadprodukcji nie ma. Po prostu rynki zachodnie sobie nabijają polskim towarem swoje firmy i sprzedają go później dobrze przerobione i tak dalej. Druga sprawa, bo tak może nie po kolei. Jest po prostu źle. dlatego że na przykład wracając do teraz tej sytuacji covidowej, gdzie ktoś wspomniał o rolnictwie, że rolnictwo straciło? Wszystko było zamknięte, raz, że nie ma i tak gdzie sprzedawać, bo Zachód przejął wszystkie nasze zakłady, wszystkie rynki, wszystkie miejsca, gdzie mogliśmy sprzedawać. Jesteśmy jak pod ścianą. Nie mamy gdzie sprzedawać, to jest raz. I tak, o rolnictwie się nie mówiło, no bo tak, straciły szpitale, przykładowo sklepy, firmy i tak dalej. Tam pomoc była. Pytam się, skąd w tych hotelach była żywność, skąd w tych szkołach była żywność, skąd ty była w sklepach żywność, restauracjach i wszystkich i tak dalej. Skąd to było? To było z rolnictwa. I myślę, że jeśli dalej to tak pociągnie i jak patrzę i obserwuję swoje okolice i na każdej wsi zostaje nas dwóch, to się robi śmieszne. Mam syna i nie wiem, co mam mu mówić. Bo jak patrzę, ile pracy trzeba włożyć i poświęcić się temu, co się robi, no to ręce opadają. W zeszłym tygodniu była truskawka wystawiona 1,70 zł za kilogram. Gdzie jest, za duża jest przepaść między konsumentem a producentem. Jeśli ja bym miał teraz jeszcze nie skorzystać z PROW-u, nie kupując traktoru i tak dalej, to może trzeba było nie korzystać, to może już bym dawno zakończył tą działalność i tak dalej. I ktoś mi jeszcze mówi, bo ty traktor masz, bo ty to masz i tak dalej. No przeraża mnie to wszystko. Powiem szczerze, że przeraża mnie i nie wiem jak dalej, to przestaje mi sens.
Panie Łukaszu, nie ośmieliłem się tego pytania zadać panu ministrowi, ale jak pan patrzy na taki bardzo popularny program rozrywkowy Rolnik Szuka Żony? Jaki tam jest obraz rolnika? Nie wiem, czy pan ogląda, ja to 5 sekund oglądałem kiedyś, ale sama nazwa mnie denerwuje.
Powiem tak. Ja jestem katolikiem. Wczoraj akurat byłem w Częstochowie, bo mam dzieci i byliśmy na ksiądz Długosz, co występował i tak dalej. Przekazuję im to wszystko. Jak do tego, jak na to patrzę, myślę, że wszystko jest przeznaczeniem i dla mnie to by było kompromitujące, żeby akurat tam występować, no ale nie wiem, jeśli komuś to odpowiada, no to nic nie mam. No. Szanuję wszystkich dookoła i szanuję kto jak robi i tak dalej, ale przeraża mnie to, że zostaje nas coraz mniej, jesteśmy niedocenieni i tak dalej, a ktoś z boku patrzy, bo ktoś ma to czy tamto.
Panie Łukasz, oddamy głos panu ministrowi.
Ja przykładowo pole i będę uprawiam pole, pryskam i tak dalej, będę robił to do rana. A rano wstanę normalnie do zbioru do truskawek. I jak wytłumaczyć ludziom, że się pracuje 16 godzin?
Dziękuję panie
Dziękuję
Łukaszu.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia. Może tak momentami nie ten, ale pierwszy raz w życiu się dodzwoniłem. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Za parę godzin wschód słońca, to będzie raźniej.
To nie jest nic złego, że z emocjami mówimy o tym, co dla nas jest w życiu ważne. A rolnictwo jest czymś naprawdę ważnym, nie tylko w przypadku każdego gospodarstwa, ale tej powinności, tej roli, jaką rolnictwo, produkcja żywności, wytwarzanie żywności, niektórzy słowa produkcja nie lubią, pełni na rzecz społeczeństwa. Problemem pozostawania młodych ludzi na gospodarstwach to jest problem złożony. W całej Europie młodzi ludzie nie chcą pracować tak jak rodzice, bo życie staje się coraz łatwiejsze. Lżejsze, miasto czy praca poza rolnictwem daje więcej i zarobku, i jednocześnie jest mniej obciążająca, nie wymaga, tak jak pan mówi, pracy ponad siły, czy często bardzo długo, bo też nie przesadzajmy z tą pracą ponad siły, maszyny coraz bardziej ludzi zastępują. To już nie jest praca przy kosie, czy motyce, czy ręczna praca w gospodarstwie. Najczęściej już pracują maszyny. Ale niewątpliwie inne zawody są często atrakcyjniejsze i młodzi ludzie to wybierają. Ja rozmawiam często z moimi kolegami rolnikami, którzy no, też mówią, że jest kłopot z znalezieniem następcy, że młodzi stawiają warunki. No tak, no, szukają lepszego życia, nie chcą pracować tak jak rodzice. Ale jest sprawa bardziej złożona. czy tylko same bogactwo gospodarstwa, nakupowane maszyny, urządzenia, kilka traktorów, kombajn, przepraszam, jak to młodzież mówi, bryka jeszcze dodatkowo dokupiona dla młodego, czy to jest wystarczające, żeby utrzymać młodego człowieka na wsi? Przecież młodzi ludzie nie różnią się niczym, czy on mieszka na wsi, czy mieszka w mieście. Mają podobne zainteresowania, są ciekawi świata, chcą przyjaźni, miłości, chcą z kimś spędzać czas, chcą podróżować. Czyli to wszystko, co każdy w każdym innym miejscu mieszkając chcieliby również ci, którzy są w gospodarstwach. Kiedy się zaczynają stabilizować, trochę statkować, no to też chcieliby, żeby na tej wsi, na której zostali, było przedszkole, była dobra szkoła, która dobrze dzieci wykształci, była służba zdrowia, były jakieś usługi, była możliwość gdzieś podjechania, spotkania się ze znajomymi i tak dalej. Czyli szereg innych elementów jest brane pod uwagę niż tylko bogate gospodarstwo. Samo bogate gospodarstwo nie utrzyma młodego człowieka. Szczególnie jeżeli jeszcze będzie konflikt, przychodzi żona czy młody mąż i znajdą sobie inne zajęcie. Dlatego program rozwoju obszarów wiejskich, bo ja się koncentruję na rolnictwie, bo tu chcę powiedzieć o tym, że jest zagrożenie dla gospodarstw. Ale poprawianie warunków życia na wsi jest również szalenie ważne, bo samymi gospodarstwami, nawet wysoką jakością tych gospodarstw, ludzi nie utrzymamy. Mówi pan o zawiści. No tak, to jest problem. Problem ludzi, którzy sprowadzają się z miasta na wieś, którzy nie widzą ciężkiej pracy rolnika, ale widzą sprzęt, którym on jeździ, traktor czy inne maszyny. Rolnictwo im przeszkadza. Często ci, którzy kupili tanio działki od rolnika, natychmiast chcą, żeby rolnik produkcji zaprzestał, bo albo krowy ryczą, albo traktor po nocy hałasuje, albo nie wiem, zapachy jakieś z obory czy z wykonywanych oprysków. No to też wynika z braku takiego podejścia wspólnotowego. Niektórzy sądzą, że przepisami to można wyregulować, że wprowadzimy dyrektywę odorową, że wyliczymy, że maszynami, jakimiś detektorami ustalimy wielkość zapachu. To jest niemożliwe. My musimy siebie wzajemnie szanować i rozumieć. Rolnik powinien starać się ograniczyć maksymalnie uciążliwość swojego gospodarstwa. Również starać się, na ile to jest możliwe, bo często nie jest możliwe, ale wykonywać zabiegi wtedy, żeby też ludzi pozostałych nie denerwować, żeby w jakiś sposób uciążliwość poprzez ekrany, zadrzewienia, pasy, żywopłoty, różne tam są metody, żeby zmniejszyć uciążliwość. Ale ci, którzy się na wieś sprowadzają i ten swój mityczny raj by chcieli na tej wsi mieć, muszą wiedzieć, że wieś jest miejscem również produkcji, wytwarzania żywności, że to nie jest raj. Chcesz raj, to no, nie wiem, na wyspy sobie jakieś rajskie wyjedź, albo w lesie się buduj, jeżeli ci pozwolą, a na wsi toczy się normalne życie rodzin, które z tego żyją, które muszą pracować w oborze, w chlewni, w kurniku, na polu, żeby było życie, żeby było jedzenie. Sprawa COVID-u, ja wyjaśniałem to w pierwszej części. COVID w nierówny sposób oddziaływał na rolnictwo. To nie można tak powiedzieć, że wszystko jednym ciurkiem poległo, czy miało kłopoty. Przepraszam, a jakie straty poniósł ktoś na przykład uprawia zboża z powodu COVID-u? Czy co, nie sprzątnął, nie zebrał, nie sprzedał? Daj, Panie Boże, cenę co roku taką, jaka jest w ostatnich miesiącach na zboże. To w czym ta pomoc COVID-owa miałaby polegać? Pomoc COVID-owa dotyczyła tych, którzy stracili na zamkniętych rynkach, na niemożności sprzedaży. Dlatego ja starałem się również zapewnić, tam były spory z Komisją Europejską, ale tu komisarz Wojciechowski w tej materii akurat pomógł. Przeznaczyliśmy 1 230 000 000 na wsparcie dla tych rolników, których produkcja nie mogła trafić na rynek, bo nie szło jej wyeksportować. To były produkty mleczne, to było mięso, również dopłaty do prywatnego przechowalnictwa, żeby przechować przez parę miesięcy te produkty, żeby się nie zmarnowały, żeby na rynek trafiły po jakimś czasie. To się udało zrealizować. To nie były jakieś tam zawrotne stawki, ale Polska z tego skorzystała. Ja jako jedną z najważniejszych działań podjąłem w porozumieniu z ministrem zdrowia z głównym inspektorem sanitarnym. Dziękuję i ministrowi Szumowskiemu, i ministrowi Pinkasowi za bardzo dobrą współpracę z ministrem rolnictwa. Starałem się, żeby nie dopuścić do zamknięcia targowisk. Tych miejsc, gdzie rolnicy sprzedają w małych miasteczkach czy w większych miastach, bo przecież była też próba zamknięcia wszystkiego, bo COVID, bo nie dotrzymamy tych izolacji przestrzennych, bo ludzie się pozarażają. Ja byłem przekonany i do tej pory jestem przekonany, że szybciej ludzie by się zarazili w sklepie, gdzie jest wymuszona wentylacja, gdzie jeszcze zarazki są roznoszone po hali, niż na świeżym powietrzu, na targowisku, jeżeli zachowują ten minimalny poziom higieny, ręce myją i mają maseczki, udało się utrzymać, w zdecydowanej większości udało się utrzymać tę sprzedaż bezpośrednią. Owszem, należy kontynuować pomoc, bo pan tu wspomniał o tak zwanym sektorze choreka, może nawet pan go tak nie nazwał, ale czyli dostarczanie żywności do hoteli, restauracji, cateringu. Choreka. To jest taki skrót mówiący o zaopatrzeniu hoteli, restauracji i tej żywności, która w postaci cateringu trafia na rynek. Tak, ci rolnicy stracili, ponieważ tej żywności nie można było przeciągnąć, nie można było przetrzymać. Hotele i restauracje były pozamykane i tutaj taka pomoc powinna być oszacowana i w ramach pomocy covidowej również rolnikom dostarczana. Mówi pan o różnicach cen tam na przykładzie tych truskawek. No tak, to o tym mówimy od dawna, że ceny za żywność płacone w sklepach, to co na końcu płaci konsument, często są obłędnie wysokie. Natomiast rolnicy z tego, i słuchają nas ludzie również z miasta, rolnicy z tego mają naprawdę niewiele. Ale może trzeba zadać sobie trochę wysiłku. Z jednej strony szukać możliwości tak zwanych krótkich łańcuchów, czyli starać się sprzedawać również żywność z pominięciem pośredników, a również tych z miasta, którzy kochają Polskę i chcą polskiemu rolnictwu pomóc, starać się szukać żywności u rolników. Może skrzyknąć się w kilku. Jest program, wspominałem o nim, Polski Bazarek, prowadzony przez ośrodki doradztwa, gdzie są całe listy w każdym województwie gospodarstw, gdzie można bezpośrednio się u rolnika zaopatrzyć. Są możliwości zakupu przez internet. Bardzo ważne, ale w Polsce jak grochem o ścianę, jest to, żeby rolnicy organizowali się choćby do wspólnej sprzedaży, do wspólnego produkowania, do wzajemnego wspierania się na etapie produkcji, przygotowywania większych partii do sprzedaży, ba, negocjowania cen. Ale jak o tym mówię, to od razu słyszę: panie, mówiły jaskółki, że na diabła spółki. Najlepiej jak moja chata z kraja, czyli z boku, na uboczu. Bo ja nie chcę z innymi, bo mnie oszukają. Bo mamy złe doświadczenia z kołchozami. Dobrze, mojego ojca, świeć Pani nad jego duszą, gdyby słyszał o tym, że ja mówię o tworzeniu spółdzielni, grup, to pewnie się w grobie przewraca, bo miał jak najgorsze doświadczenia, jak najgorsze. Właśnie tego kułaka, którego gnojono, jak najgorsze doświadczenia z tak zwaną spółdzielczością, z SKR-ami, GS-ami, kołchozami, do których chłopów chciano zapędzić. Ale przecież pokolenie, również Pana pokolenie, przecież już nie pamięta żadnych spółdzielni produkcyjnych. Ludzie, którzy w tej chwili w rolnictwie przejmują stery rządów, którzy mają 28, 30, 30 kilka, 40 kilka lat, już nic nie pamiętają z tej tak zwanej Polski Ludowej. A mimo to cały czas w głowie pokutuje, bo trzeba mieć wszystko swoje, bo swoje maszyny, bo najlepiej jak samemu sprzedaje. Uczmy się od innych, narzekamy często, ja wiem, że niektórzy się bardzo zdenerwują na mnie. Uczmy się od innych. Konkurencyjność rolników zachodnich nie polega na tym, że dostają generalnie większe dopłaty. One się jeszcze tam trochę różnią od tych naszych. Ale i tutaj to jest niesprawiedliwe, że nawet minimalna różnica, ale jest niesprawiedliwa. Ich przewaga polega na tym, że tam rolnik nie działa pojedynczo, że jest w różnych ugrupowaniach gospodarczych, w różnych spółdzielniach, tak jak typy produkcji w gospodarstwie ma. Razem zaopatrują się w środki do produkcji, razem przygotowują większe partie, razem negocjują ceny, razem sprzedają. Ja podałem taki przykład bardzo ostry w poprzedniej części, bardzo krótko powiem. Kiedyś byłem w jednym z regionów francuskich, gdzie warzywa, były tam tysiące hektarów warzyw, były sprzedawane przez giełdę zegarową, w Saint Paul de Léon i wszyscy rolnicy sprzedawali swoje warzywa przez giełdę zegarową, chociaż ceny często były marniutkie. Bo jak było produktu trochę za dużo, a kupców mniej, to cena nie była jakaś wybitna. Ale pytałem tych rolników, tych szefów, ale jaką macie pewność, że część ludzi nie zawozi gdzie indziej z pominięciem giełdy, nie zawozi bezpośrednio do restauracji parę skrzynek kalafiorów, karczocha, brokuła, czy tam jakichś innych warzyw? Nie. U nas tu rolnicy poza giełdą nie sprzedają, bo my wszyscy od tej giełdy zależymy. Jeżeli ktoś by zaczął oszukiwać, sprzedając z boku, to my wszyscy na tym stracimy. To, co byście mu zrobili? To jest niemożliwe, on by nie miał wśród nas życia. My byśmy go zniszczyli. My nawet się pokusili do tego, my byśmy go podpalili. Ja do tego nie zachęcam, ale to pokazuje, jaka jest determinacja, żeby razem występować, bo jeżeli ktoś się wyłamie, bo uważa, że troszkę lepiej zarobi, bo pośrednik jemu parę groszy na kilogramie trochę da więcej, on się cieszy, że ma więcej od sąsiada, nie rozumie, naiwny, infantylny, że w ten sposób szkodzi sobie i szkodzi wspólnemu interesowi rolników. Warto działać razem, chociaż zdaję sobie sprawę, że jest to głos wołającego na puszczy, bo to nasze myślenie, ten indywidualizm, to przekonanie, że wszystko musimy mieć swoje maszyny, swoje oddzielną sprzedaż. Drogie maszyny nafaszerowane elektroniką często są wykorzystywane w gospodarstwie przez kilkanaście godzin w roku. A obsłużyłyby ogromne powierzchnie. No ale jak to trudno z sąsiadem coś dobrego zrobić, a mamy dokładnie ten sam los i te same problemy, co ten sąsiad. I zamiast budować wspólnotę razem z sobą, razem jeden drugiego brzemiona nosić, to jest ten najbardziej namacalny przykład solidarności, no to się na siebie boczymy i się wzajemnie obrażamy, oskarżamy i sobie zazdrościmy.
Jan Krzysztof Ardanowski, prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego, witam pana ministra.
Kto do nas Wojciech telefonuje?
Wojciech z Torunia.
Prosimy.
Ja mam takie pytanie do pana ministra. Otóż jestem młodym rolnikiem. Po dłuższym czasie udało mi się zdobyć kwalifikacje rolnicze, ponieważ byłem pszczelarzem, nie miałem żadnej szkoły rolniczej, tak ukończyłem kurs pszczelarski, który dawał mi wykształcenie rolnicze. Mam 30 lat, postanowiłem zakupić ziemię. Z zakupem ziemi był ogromny problem, jako że nie miałem ziemi z dziada, pradziada. Musiałem wystąpić o zgodę do regionalnego oddziału KOWR-u o zakup tej ziemi. Ta zgoda została wydana, z tym, że teraz chciałbym powiększyć gospodarstwo i to gospodarstwo bardzo ciężko jest powiększyć, bo wydzierżawić ziemi od agencji praktycznie rzecz biorąc nie mogę, bo mieszkam w Toruniu, w mieście. Ziemię mam swoją poza Toruniem, to już jest inna gmina. No a wymóg jest taki, żeby mieszkać w miejscu, w którym się prowadzi gospodarstwo przez co najmniej 5 lat. Ja mam takie pytanie, jak młody rolnik, których jest coraz mniej, może powiększyć gospodarstwo, no z tym, że ciężko jest kupić ziemię tutaj na obrzeżach jakiegoś większego miasta, wydzierżawić też jest ciężko, no a państwo, że tak powiem, nie pomaga, bo te wymagania są no praktycznie nie do spełnienia w moim przypadku.
Dziękuję panie Wojciechu. Prosimy pan minister Jana.
Chętnie odpowiem, bo to jest takie pytanie, że chcę być rolnikiem, niech mi państwo stworzy warunki, żebym był rolnikiem. Nie, bardzo trudno jest prowadzić gospodarstwo, nawet jeżeli otrzymujemy to gospodarstwo po rodzicach i część ludzi porzuca te gospodarstwa, bo nie jest w stanie. Ja mam duże wątpliwości, czy ktoś, chyba że jest bogaty z rodziny, ma jakieś duże pieniądze, bo jeszcze niektórzy liczą na to, że na kredyt te gospodarstwo kupią, że nie mając nic, liczy na to, że zbuduje swoje gospodarstwo jeszcze mieszkając w mieście. Nie bardzo sobie to wyobrażam. Spełnił pan warunki uprawniające do zakupu gospodarstwa, ponieważ nawet jeżeli pan nie miał w pierwszej kolejności kwalifikacji, to te kwalifikacje pan uzupełnił i miał pan możliwość kupna ziemi. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w takich sytuacjach, jeżeli rolnik kupuje ziemię, chociaż ma prawo odkupu w sytuacjach, które uzna za korupcjogenne, za pewien sposób kupowania poniżej wartości, ma prawo skorzystać z pierwokupu po cenie, która została u notariusza ustalona, ale z tego rzadko korzysta, bo nie ma powodu, żeby przy mniejszych areałach, przy mniejszych działkach wchodzić między dwóch rolników, którzy chcą wzajemnie sobie ziemię sprzedać. I tutaj nie ze strony KOWR-u są jakiekolwiek opory. Natomiast oczywiście ziemia jest nieprzenaszalna. Ziemia jest tam, gdzie leży to pole, trochę eufemisto co mówię, i ona ma przede wszystkim być dla tych rolników, którzy są w pobliżu tej ziemi. Nie dla kogokolwiek innego, kto mieszka parędziesiąt kilometrów dalej, czy gdzieś tam w Polsce, tylko dla tego, który tę ziemię ma po sąsiedzku. Dlatego jest wymóg, że pierwszeństwo, czy wymóg, czy preferencja, pierwszeństwo do zakupu ziemi jest dla tych rolników, którzy są na terenie tej gminy, bądź gmin ościennych, i ja nie widzę w tym absolutnie nic złego. Może pan wydzierżawić od rolników, jeżeli chce pan, tylko ja nie bardzo sobie wyobrażam, jak prowadzić gospodarstwo o rozrzuconym rozłogu, mieszkając jeszcze w mieście. Na czym to gospodarstwo ma polegać? Nawet gospodarstwo o dobrym rozłogu, czyli zwarte, z budynkami, nie gwarantuje jeszcze powodzenia, bo bardzo łatwo też popełnić błąd, rynki są niestabilne, pogoda jest niepewna, jest to produkcja przecież również pod gołym niebem, uzależniona bardzo mocno od czynników przyrodniczych, i tam trudno jest sobie poradzić, a nie bardzo sobie wyobrażam mieszkanie w mieście i prowadzenie gospodarstwa, chyba że jest to przewoźna pasieka i to właściwie tylko z tych pszczół się żyje, bo pan tu coś wspominał też o pszczelarstwie. Natomiast nie bardzo rozumiem, na czym ma polegać rola państwa, że państwo ma stworzyć warunki każdemu, komu się zachce być rolnikiem, żeby tym rolnikiem mógł zostać. Nawet ci, którzy, powtórzę to jeszcze raz na koniec, mają gospodarstwa rodzinne po ojcach, po dziadkach, bardzo trudno jest też takie gospodarstwa prowadzić. Ja panu życzę jak najlepiej. Niech pan, jeżeli pana to interesuje, niech pan dalej się stara, jeżeli jest pana pasją bycie rolnikiem, ale moim obowiązkiem jest też twardo chodzić po ziemi i też panu mówić, nawet jeżeli najbliżsi panu tego nie powiedzą, że bardzo wątpię, czy uda się panu być rzeczywiście rolnikiem.
Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP oraz były minister rolnictwa naszym państwa gościem. 23.1 Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ryszard z Łodzi.
Prosimy, panie Ryszardzie.
Zwrócić uwagę, minister, z punktu widzenia ministra, to bardzo pięknie mówi, ale proszę, panie ministrze, z punktu widzenia chłopa, w kładzie.
Coś. Hmm.
Spróbujemy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja. My jesteśmy na antenie, prosimy.
Można już zadać pytanie?
Tak, czy... i proszę o przedstawienie się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczyta.
Teraz i zawsze.
Panie ministrze, mam takie pytanie odnośnie zwiększenia uprawnień dla izb rolniczych. Chodzi mi tu o możliwości decydowania przez izby na poziomie podstawowym zakwalifikowania rolników do przetargów ograniczonych, organizowanych przez KOWR. Problem polega na tym, że ziemia, która pochodzi z tych tak zwanych trzydziestek wyłączeń, poprzez słupy, które podstawiają po prostu dzierżawcy, de facto wraca z powrotem w ich władanie. Co w tym temacie można by było zrobić? To jedna sprawa, a druga sprawa odnośnie magazynowania wody poprzez zwiększanie ilości masy organicznej, czyli tak zwanej prochnicy w glebie. Kiedyś na jednym ze szkoleń organizowanych przez Akademię Rolniczą słyszałem, że 1% próchnicy w glebie jest w stanie zmagazynować 160 metrów sześciennych wody. Hektar to jest 100 na 100, czyli to jeden hektar jest w stanie zmagazynować 160. Ja myślę, że tutaj warto pochylić się nad jakimiś programami zachęcającymi rolników do zwiększania ilości tej próchnicy w glebie poprzez, nie wiem, poplony, czy tam stosowanie jakiejś masy organicznej. To tyle, przechodzę na...
Dziękuję bardzo.
Jeszcze wracając do pana Ryszarda z Łodzi. Pan twierdzi, że punkt widzenia zależy od tego, czy ktoś jest ministrem, czy chłopem. Więc ja już to wyjaśniałem, jestem rolnikiem. Jestem rolnikiem, który z niezbadanych wyroków opatrzności został poproszony, wezwany, jak kiedyś Cyncynatus, do tego, żeby odpowiadać za rolnictwo jako minister. Ja nie jestem żadnym urzędnikiem, który nie rozumie rolników. Tylko my musimy doprowadzić do sytuacji takiej, że nie ma punktu widzenia ministra i punktu widzenia chłopa. Ma być punkt widzenia Polski, polskiej racji stanu, naszych szans w Europie, naszej odpowiedzialności za żywienie ludzi i tutaj nie może być żadnej różnicy. My musimy dokładnie to samo rozumieć, mieć te same dane i na podstawie tych samych danych wyciągać wnioski. Dlatego tak bardzo mi zależało, kiedy byłem ministrem, żeby spotykać się codziennie z rolnikami, żeby organizacje rolnicze, takie jakie są, często słabe, często też nieporadne, ale tych organizacji jest sporo, żeby się wypowiadały. Utworzyłem porozumienie rolnicze, 168 organizacji się spotyka, jest kilkanaście zespołów, które wypracowują rozwiązania i takie rozwiązania były w Ministerstwie Rolnictwa wdrażane. Kiedy zaczął się COVID, kiedy nie mogliśmy spotykać się w ramach porozumienia rolniczego, natychmiast zorganizowaliśmy raz w tygodniu, w czwartek wieczorem, spotkanie przez internet, przy pomocy kamer zdalne, gdzie ja wysłuchiwałem moich kolegów z organizacji, z izb rolniczych, związków branżowych, Solidarności i z innych, co należy natychmiast robić, żeby ratować polskie rolnictwo przed COVID-em i wszyscy pracownicy ministerstwa, dyrektorzy departamentów musieli słuchać na bieżąco tej naszej dyskusji i następnego dnia meldować, co z tego wdrażają. W jaki sposób te sugestie, rekomendacje organizacji rolniczych wdrażają, przekładają na konkretne działania prawne. Więc, drogi panie, to nie jest tak, że ja jestem jakimś człowiekiem zza biurka, który nie rozumie rolników. Może z wielu ministrów, którzy byli, najbardziej się utożsamiam z rolnikami. Stworzono mi z tego kiedyś zarzut. Panie, bo pan tylko stronę rolników widzi. A czyją stronę mam widzieć? Jeżeli ja jako jeden z nich, jeżeli popełniają błędy, głupoty, również mówią, konfabulują, mówią rzeczy nieprawdziwe, to ja jestem na tyle odważny, że prosto z mostu i w oczy również mogę to powiedzieć. Ale jeżeli jest atakowanie bezzasadne rolników, krytykowanie, obrażanie, opluwanie, zazdrość i tak dalej, to wtedy trzeba rolników bardzo mocno bronić i również to starałem się czynić. Mówi pan teraz tak, kompetencje dla izb rolniczych. Owszem, ja byłem szefem izb rolniczych przecież w Polsce na początku po 2000 roku i uważam, że samorząd rolniczy powinien być wzmacniany również przez kompetencje władcze. Mnie nie wszystko w izbach rolniczych się podoba, ale ja nie widzę innej alternatywy dla powszechnej reprezentacji polskich rolników. Tylko izby mają mandat, też dość wątpliwy, bo zbyt wiele osób w wyborach nie brało udziału, ale jako jedyna organizacja, która podlega procedurze wyborczej i raz na 4 lata każdy jest weryfikowany, czy to jest prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, czy delegat z poszczególnej gminy. Trzeba starać się izby rolnicze wzmacniać. Takie przygotowane rozwiązania różne w Ministerstwie Rolnictwa były. Uzgadnialiśmy z Krajową Radą Izb Rolniczych również, w jaki sposób wzmacniać samorząd rolniczy. Problem trzydziestek jest problemem złożonym. Słuchacze może nie wiedzą, o co chodzi. W 2011 roku została wprowadzona ustawa, żeby która zmuszała, zachęcała, nakazywała, można to sobie dowolne słowo użyć, dzierżawców, którzy wtedy dzierżawili od Skarbu Państwa grunty, do tego, żeby wydzielili 30% z ówczesnego areału. Nie to, że wcześniej kiedyś wydzielili jakieś grunty, które były dla nich zbędne, bo tam jakieś zakwaszone łąki, czy jakieś tam coś pod lasem, tylko z tego, te, co mieli w 2011 roku, tam do któregoś września, mieli wydzielić 30% dla okolicznych rolników, bo ludzie potrzebowali tej ziemi, bo chcieli tej ziemi. 408 gospodarstw w Polsce nie wydzieliło. Około 3000 gospodarstw dzierżawców wydzieliło, 408 czy 9, już nie pamiętam dokładnie, nie ma znaczenia, nie wydzieliło, uważając, że się władza zmieni, ktoś nie będzie tego pilnował, a jakoś to będzie, się załatwi, bo to jest to właśnie myślenie, się załatwi. Nie, się nie załatwi. W związku z tym ci, którzy nie wydzielili wtedy 30%, nikt im tej ziemi do końca terminu dzierżawy nie zabiera, ale kiedy przychodzi koniec terminu dzierżawy, a te terminy teraz się kończą, ubiegły rok, 21, 22, 23, właśnie te gospodarstwa kończą swoje dzierżawy, nie będzie przedłużenia dzierżawy. I trzeba tego twardo przestrzegać. Ja jestem, byłem, bardzo zdeterminowany. Nie ma przedłużania dzierżaw, jeżeli ktoś nie wydzielił 30%. Teraz ci dzierżawcy to i 50, niektórzy chcą oddawać procent. Nie, wtedy trzeba było, bo wtedy było uczciwe wobec rolników. W tej chwili ziemia, zarówno to gospodarstwo, które będzie dzierżawca musiał oddać, będzie do przetargu wśród rolników, jak również te podzielone na mniejsze kawałki, bo chodzi o to, żeby też oferować stosunkowo nieduże areały, żeby nie było wystawienia tak dużego, że w okolicy nie ma rolników, jest może jeden czy dwóch wielkich i tylko oni są w stanie te duże areały wydzierżawić. Natomiast rolą KOWR-u jest pilnowanie przetargów, żeby nie dopuszczać do właśnie podstawiania słupów i tak dalej. Tu jest również rola Izby Rolniczej, Dolnośląskiej, jak rozumiem, bo chyba stamtąd pan się odezwał, żeby pilnować, żeby, mówiąc wprost, nie było przewałów, bo na tą ziemię jest wielu chętnych. Najczęściej ten, który przegrywa przetarg, to krytykuje wszystkich pozostałych, no ale innej metody, jak przetargi, ale również przetargi, które ofertowe, które uwzględniają również nie tylko kwotę, ale pewne warunki gospodarstwa, oddalenie od tych gruntów, żeby to było dla tych rolników okolicznych, a nie jak jeden z poprzednich słuchaczy, że gdzieś tam chce w gminie wiejskiej ziemi, ale mieszka w Toruniu. No, przepraszam, no trzeba się zdecydować, gdzie się tym chce mieszkać i gdzie tym rolnikiem chce być. Natomiast od pilnowania poprawności jest oddział terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jeżeli są jakieś informacje o patologii, o niedopilnowaniu, o tym, że urzędnicy czegoś nie dopilnowali albo nie daj Boże jeszcze w inny sposób ustawiali przetargi, to proszę takie sytuacje zgłaszać. To jest sprawa prokuratorska absolutnie. I ja również jako poseł, chociaż negatywnie oceniam obecne funkcjonowanie KOWR-u, mówię to bardzo otwarcie. Na tym etapie ta instytucja właściwie rolnictwu nie pomaga. Ale również jako poseł mogę podjąć interwencję odnośnie konkretnych sytuacji w konkretnych miejscach w Polsce.
Jan Krzysztof Ardanowski, prosimy Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z tej strony, z Wielkopolski. Ja mam pytanie tak do ministra, bo prowadzę gospodarstwo z rodzicami, skończyłem szkołę rolniczą, wziąłem młodego rolnika, mieliśmy produkcję świń, żeśmy z tego zrezygnowali. Soja kosztowała 2000 zł, własne zboże, własna kukurydza, własne pasze, pięknie się to wszystko wybijało. Było tak, że ja po prostu nie stygnąłem, śrutownik nie stygnął, 3 tony trzeba było przerzucić do budynków, ceny były niestabilne, żeśmy zrezygnowali. Zrobiłem prawo jazdy jako kierowca zawodowy, zacząłem jeździć. No jeździłem na tych ciężarówkach, teraz też mam pracę taką, że pracuję na ciężarówce i ten, no bo nie idzie pogodzić po prostu kwestii gospodarstwa i żeby z tego coś wyciągnąć i coś z tym zrobić. No są susze, jest ciężko, no i nie wiem co dalej. No taka jest prawda, no. Jestem młodym rolnikiem, chciałbym się rozwijać, ale no jest ciężko. Nie mam kredytów ani nic. Staram się jakoś to wszystko wiązać starymi sprzętami, pracować i widzę, jak ludzie robią, że mają tych kredytów, tego wszystkiego, ale ja nie chcę iść w tym kierunku, tylko jeżeli nie popada, jeżeli my nie dostaniemy suszowego, a ceny nawozów, paliwu, wszystko idzie do góry, no to jak dalej prosperować i jak być konkurencyjnym, ale z umiarem, żeby nie robić czegoś na pokaz, nie pokazywać ludziom, że ja mogę mieć dobry sprzęt, ja mogę pokazać wszystko, bo to nie na tym polega. Ja pamiętam kiedyś pan Ardanowski powiedział w ten sposób, że my jesteśmy chyba po części temu winni, że sami mówimy, że zbieramy po 8 ton pszenicy i piszemy tak, żeby pobrać ten sprzęt, żeby po prostu pokazać, że no co, ja nie pokażę, że nie będę miał dobrego sprzętu, a później sami sobie jesteśmy temu winni. Ja na przykład staram się to robić wszystko małą łyżeczką, po to, żeby mieć jak największy dochód. No ale jak nie popada, jak nie dostanę za to wszystkiego, za to też dobrych pieniędzy, no to jak mam się rozwijać? Ja tego nie rozumiem.
Dziękujemy. Prosimy pana.
Dziękuję
minister.
Za to pytanie. To jest bardzo złożona kilka tematów. Kwestia opłacalności rolnictwa jako temat podstawowy, bo wiele gospodarstw uzyskuje dochody tak niskie, że musi szukać dodatkowego zajęcia, tak jak rozumiem pan, jako kierowca gdzieś tam dorabiający, wielu ludzi korzysta ze wsparcia na koparku ładowarki, na jakieś świadczenie usług, nie wiem, zimowe ocznieżanie, jakieś prace na drogach i tak dalej, żeby dorobić. Mnie zależałoby na tym, żeby gospodarstwa miały większe dochody, ale no na Boga, czy państwo odpowiada za poziom opadów w Polsce? Pan mówi dość lekko, że suszowe, tak jakby się należało. Mnie zależało na tym, żeby wprowadzić skuteczny system ubezpieczeń rolnych, który sprawiłby, że jeżeli pojawiają się anomalia pogodowe, to wtedy jest ratowanie gospodarstwa, żeby to gospodarstwo było w stanie przetrwać, akumulować środki, przetrwać do następnego roku, mieć możliwość jakiegoś odbicia i odbudowania. Bardzo sobie cenię to, co pan mówi, że należy inwestować z głową. Należy inwestować w taki sposób, żeby się nie zadłużyć ponad możliwości spłaty gospodarstwa. Ale iluż to rolników, korzystając również ze wsparcia unijnego, ale przypomnę, no to tam w porywach połowę można było uzyskać, czy 60% dofinansowania, resztę trzeba było mieć pieniędzy swoich, których nie mamy, w związku z tym trzeba było brać kredyt w banku. Jeżeli inwestycja nie była precyzyjnie zaplanowana jako inwestycja niezbędna dla gospodarstwa, która szybko przynosi też zwrot kapitału, to wiele gospodarstw popadło w tarapaty. W Polsce w tej chwili w indykacjach jest około 6 tysięcy gospodarstw, które przeinwestowały. Ja nie mówię o przypadkach losowych, nieszczęścia, choroba, śmierć, to nie daj Boże, ale to są sytuacje nadzwyczajne. Ale wielu dość chętnie brało kredyty, żeby zaimponować wielkim traktorem z antystatycznymi szybami, z hi-fi w kabinie, z traktorami, które są absolutnie za duże dla tej powierzchni, która jest w gospodarstwie. Słyszę często argumenty, ale jak już mam teraz wielkie maszyny, to niech mi państwo zapewni ziemię, żebym mógł się rozwijać, żebym te maszyny mógł wykorzystać. Nie, kupowałeś maszyny, trzeba było je dostosować do wielkości gospodarstwa. Pan, jak rozumiem, dość racjonalnie do tego podchodzi i nie jest wstydem. Nie jest absolutnie wstydem. Praca starszym sprzętem, jeżeli to przynosi efekt i daje możliwość utrzymania się z gospodarstwa i dochodów. Kwestia suszy, o której pan mówi, to się trochę wiąże, ja nie zdążyłem odpowiedzieć na poprzednie. Kwestia zatrzymywania wody w glebie. To jest, proszę państwa, jeden z podstawowych w tej chwili warunków w ogóle powodzenia w rolnictwie. Bo tak zwanego suszowego nie będzie. 4,5 miliarda złotych, jakie zostało wypłacone rolnikom w 18 i 19 roku i to z wielkimi problemami rwały się kwestia pomocy de minimis, brakowało pieniędzy, terminy szacowania, czasami przeszacowane, konflikty między rolnikami, praca zespołów tych tam społecznych, które to oceniały, tych skomplikowane, nie ma czasu to tłumaczyć, ale tak zwanego suszowego nie będzie co roku. Musi być system ubezpieczeniowy, a jednocześnie interesem rolnika jest zatrzymywanie wody. Poprzedni pan rozsądnie mówi, że należy starać się tak poprawić kompleks sorpcyjny, chłonność gleby, który rzeczywiście budujemy przez substancję organiczną, przez węgiel organiczny, przez próchnicę. Możemy na to wpływać poprzez przeorywanie resztek pożniwnych, poprzez poplony, międzyplony, nawożenie organiczne. Gdzie rolnicy, którzy stosują na powszechną skalę, tak jak kiedyś nasi ojcowie, nawożenie obornikiem? A to było poprawianie gleby i ona stawała się odporniejsza. Trzymała wodę, sprawiała, że nawet jeżeli się deszcze opóźniały, to jeszcze korzenie wodę w ziemi miały. Często stosowanie monokultur, przepraszam, ja mówię do rolników, ale sianie kukurydzy bez opamiętania, kukurydzy, która wymaga ogromnej ilości wody, znacznie więcej niż zboża kłosowe. Owszem, daje kiedyś ten wielki plon, czy kolby, czy masy, jeżeli na w użytkowaniu silosowym, kiszonkowym chcemy stosować, ale zapotrzebowanie jest ogromne. I teraz, jeżeli ktoś na bardzo słabej glebie, przesychającej, próbuje siać rośliny wymagające dużych ilości wody, to dobrze, jak trafi i pada, no to niech dziękuję Panu Bogu, bo coś mu urośnie. Ale jak przychodzi susza, no to wtedy lament i niech państwo suszowe płaci. A może nie należało takiej rośliny tam siać, tylko jakąś roślinę, która lepiej sobie radzi z niedostatkami wody. To jest również kwestia umiejętności rolnika, minimalizowania ryzyka, ale również zwiększania tej pojemności wodnej gleby, którą można na wiele sposobów czynić. I tu rzeczywiście powinny być i będą programy. Tu akurat chcę pozytywnie powiedzieć o planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej, ponieważ w ekoschematach również są mechanizmy zwiększania zawartości próchnicy w glebie i za to będą dodatkowe pieniądze dla rolników. Tylko żeby rolnicy chcieli z tego korzystać.
Kolejny telefon. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi tutaj rolnik z województwa mazowieckiego, powiat węgrowski, gmina Korytnica.
Pan ma na imię?
Sławek.
Prosimy, panie Sławku.
Mam takie pytanie do pana ministra związane z premią młodego rolnika. Ja mam 27 lat. Obecnie prowadzę gospodarstwo o powierzchni ponad 21 hektarów. Pierwsze grunty nabyłem jeszcze pracując w gospodarstwie swojego taty. Wtedy kupiłem pierwszą ziemię. No i chciałem właśnie tą premię młodego rolnika nabyć. Wtedy chyba było 75 tysięcy do wzięcia. No i poszedłem do ODR-u. No panie w ODR-ze doradziły mi, żeby poczekać, bo kończy się jeden prof, będzie się zaczynał drugi, w kolejnym już jest większa ta premia młodego rolnika. Akurat ten nabór wniosków już się kończył. Musiałbym bardzo szybko załatwiać wnioski, nawet nie wiem, czy bym się wyrobił, tam chyba miałem zaledwie kilka dni na zgromadzenie pełnej dokumentacji, na złożenie wniosku. No, tam posłuchałem się tych pań. W kolejnym prowie okazało się, że już nie jestem młodym rolnikiem, bo mam gospodarstwo rolne dłużej niż 12 miesięcy na siebie. No i do tej pory już nie jestem młodym rolnikiem, pomimo, że mam 29 lat. Później przejąłem gospodarstwo taty, dokupiłem kolejne grunty. Od taty przejąłem 14 hektarów. Teraz mam 21 ponad łącznie. No i żeby rozwijać swoje gospodarstwo dalej, musiałem podjąć pracę na etacie. Teraz pracuję też jako operator maszyn w jednej z większych firm w Węgrowie. Premii młodego rolnika dalej nie mam. Chciałbym zaznaczyć taką kwestię też, że dużo moich znajomych mieszka w mieście. Formalnie jest rolnikami i gospodarstwa prowadzą rodzice dalej, chociaż są już na emeryturze. Ja pracuję na dwa etaty, można powiedzieć. Jeden etat w gospodarstwie rolnym. Mam ponad 40 sztuk bydła. Bydło mleczne, mięsne. Do tego jeszcze 5 klaczy zimnokrwistych. No i nie mogę w żaden sposób teraz rozwinąć bardziej swojego gospodarstwa, bo zacząłem remontować dom. Ogrodzenie, które było drewniane ze sztachet, wymieniłem. Nie stać mnie, żeby wziąć dofinansowanie i wyłożyć 50% wartości maszyn. Teraz ostatnio trochę mnie wspomogła siostra, bardzo była potrzebna mi belarka. No to pomogła mi finansowo, tak, żeby kupić tą nową belarkę, ale potrzebuję także rozrzutnik obornika. Bardzo pilny jest siewnik do siania zboża, też mam taki stary, zużyty, wyeksploatowany. Rozwinąłem dosyć mocno gospodarstwo, bo kupiłem kilka nowych maszyn, brony, kosiarki, ładowacze czołowe na ciągnik. Dwa ciągniki kupiłem używane, tak, dosyć stare, ale pracę robią taką, jaką mają robić. No i teraz mam pytanie do pana ministra, czy jest szansa, żebym ja jeszcze mógł pozyskać tą premię młodego rolnika? Co ja mam zrobić, żeby nie być tak pokrzywdzonym, jak zostałem pokrzywdzony przez te przepisy, które jeszcze wtedy, o ile dobrze pamiętam, chyba minister Sawicki wprowadził.
Panie Sławku, no ja pisałem... dajmy głos już panu ministrowi. Prosimy o przejście na odbiór. Prosimy, pan minister.
Dziękuję za to pytanie. Podziwiam pana gospodarstwo i to, że pan na poważnie tym gospodarstwem się zajmuje, ma pan zwierzęta, bo u wielu rolników rzeczywiście w tej chwili to trudno jakiekolwiek zwierzę poza może kotem znaleźć, więc również te klacze zimnokrwiste czy konie to jest gospodarstwo, które powinno sobie poradzić i korzystać z pomocy unijnej. Natomiast premia dla młodego rolnika to nie jest tak, że to jest premia, która się, że tak powiem, należy zawsze każdemu. Miał pan okazję, był pan młodym rolnikiem w świetle przepisów, to są przepisy unijne, to nie są przepisy polskie i nie ma znaczenia, czy to Sawicki, czy ktokolwiek inny. Przepisy, które mówią tak, że trzeba mieć kwalifikacje, bądź złożyć deklarację uzupełnienia kwalifikacji w ciągu 3 lat i nie może być dłużej jak 12 miesięcy samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. Pan przekroczył 12 miesięcy i trudno, premia panu przepadła. Czekał pan na większą i już potem nie ma powrotu do poprzednich warunków. I tu żadnych zmian nie będzie. Tej premii, mówiąc wprost, pan już nigdy nie dostanie. Niech pan na nią nie liczy. Czy pan ma poczucie oszukania, krzywdy? No miał pan możliwości skorzystania z premii, z której pan nie skorzystał, licząc na to, że może pojawią się nowe możliwości i premia będzie większa. Natomiast środki na wsparcie gospodarstwa w zakresie inwestycji, szczególnie, że jak widzę, rodzina panu również pomaga i się wzajemnie wspieracie, to chcę pozdrowić rodzinę, bo to rzadko się spotyka, żeby młodemu rolnikowi pracującemu na gospodarstwie rodzina chciała pomagać. Bardzo często ta rodzina jeszcze patrzy, co od niego wyciągnąć. Więc niech pan cieszy się, że ma pan szlachetnych, dobrych krewnych, siostrę, czy tam kogo, kto panu pomaga. Natomiast proszę się przygotować i sama odpowiedź, że tam ktoś w ODR-ze panu tak czy inaczej doradził. Wie pan, jeżeli się występuje o cudze pieniądze, a pieniądze młody rolnik czy jakieś inne, to są pieniądze, które no, walczymy o nie, chcemy je dostać. One nie starczają dla wszystkich. Również premie dla młodych rolników. Część musiała rolników odejść z kwitkiem, bo pula środków była mniejsza niż chętnych, którzy o te środki aplikowali. To nie wystarczy, że panienka, przepraszam, nie obrażając drogich pań, bo bardzo szanuję i cenię sobie pracowników ODR-u, muszą mieć też większe kwalifikacje i większą wiedzę i brać odpowiedzialność za to, co rolnikowi doradzają. Ale ja bym się na pana miejscu wtedy, kiedy pan dość lekko zrezygnował z premii dla młodego rolnika, a nie było problemu wypełnienia dokumentów nawet w ciągu jednego dnia. To nie były tak skomplikowane dokumenty, których nie byłby pan w stanie wypełnić, szczególnie, że jest pan człowiekiem dobrze radzącym sobie z logiką i z językiem, to trzeba było szukać informacji. Jest powszechnie dostępna informacja również w internecie, w różnych instytucjach, w ostateczności w izbach rolniczych i no, o swoje trzeba walczyć. To jest taka sytuacja w życiu. Przykro, że pan tej premii nie dostał, ale cofnięcia przepisów, odkręcenia, odwrócenia powrotu, moim zdaniem nie będzie.
Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP, były minister rolnictwa. Panie pośle, panie przewodniczący, panie ministrze, prosimy o podsumowanie.
Proszę ojca, ja dziękuję za tą audycję. Bardzo sobie cenię, że środowisko Radia Maryja i telewizja, i radio, i również nasz dziennik podejmuje odpowiedzialnie sprawy dotyczące przyszłości wsi. Nie bałamutnie, nie też w aureoli, nie wiem, hura optymizmu czy jakiejś tam propagandy, tylko rzeczywistego wgryzania się w tematy. Cieszę się, że mogę również to komentować. Mnie nie zależy i państwo chciałbym, żebyście dobrze to zrozumieli. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 20 lat. Współpracowałem z Lechem Kaczyńskim. Bardzo cenię prezesa Kaczyńskiego, chociaż w części w podejściu do rolnictwa absolutnie się z nim nie zgadzam i miałem odwagę, by to swoje zdanie, również przy piące dla zwierząt, bardzo wyraźnie wyartykułować i mam nadzieję, że do tej nieszczęsnej ustawy już nikt więcej wracać nie będzie. Ale chodzi o to i tutaj właśnie środowisko Radia Maryja taką bardzo pozytywną rolę odgrywa, o obiektywną, uczciwą dyskusję o przyszłości wsi, rolnictwa, zagrożeń, szans, nadziei, tego wszystkiego, co my, ludzie kochający wieś, z nią związani, oddani jej, widzący wielką wartość w utrzymaniu tradycyjnej polskiej wsi, ale jednocześnie nowoczesnej w sensie prowadzonej działalności i dochodów, które są niezbędne, że tu taka możliwość takiej otwartej debaty z trudnymi tematami. Przecież ja zdaję sobie sprawę, że i państwo nie ze wszystkim się zgadzacie z tym, o czym mówię, ale że tu taka debata jest możliwa. Najgorsze, co może się wydarzyć, to jednostronne pouczanie rolników przez ludzi, którzy z rolnictwem nie mieli nic wspólnego, którzy rolnictwa nie rozumieją, ale pouczają jak ekskatedra, mówiąc o tym, co rolnicy mają robić, jakie spełniać oczekiwania, jakie kryteria, jakie są wobec nich wymagania. Tylko kiedy rolnicy mówią, no dobrze, my to rozumiemy, tylko gdzie są środki wsparcia, gdzie są środki inwestycyjne, żebyśmy byli w stanie sprostać tym wszystkim wymaganiom, to wtedy zapada krępujące często milczenie. Dobrze funkcjonujące, wydajne, nowoczesne w sensie technologicznym rolnictwo oparte o tradycyjne rodziny chłopskie, rodziny, które przekazują pewną wartość następnym pokoleniom, które są również tym gwarantem trwania własności, na polskiej własności na wsi, to jest ten model, który powinniśmy starać się realizować. Wtedy żaden zielony ład nie będzie dla nas zagrożeniem i poradzimy sobie, bo nie w takich opresjach polscy rolnicy sobie radzili, ale trzeba ich uczciwie traktować, trzeba z nimi rozmawiać, trzeba rozmawiać z reprezentantami, a nie narzucać jakieś niesprawdzone rozwiązania. To, co w tej chwili próbuje Unia Europejska, denerwuje się bardzo obecny minister, kiedy mówi o tym, że Zielony Ład jest ideologicznym tworem lewicy europejskiej. Tak, jest to ideologiczny twór lewicy, neomarksistowskiej lewicy europejskiej, który bardzo mocno uderza w całe rolnictwo europejskie, a w szczególności w rolnictwo polskie, może dlatego, że to jest to rolnictwo, które opiera się temu ideologicznemu kursowi, jaki przyjęła Unia Europejska, całkiem innemu kursowi niż ta Unia, do której wchodziliśmy, niż ta, która była zakładana przez ojców założycieli z chrześcijańskiej demokracji, przypomnę. Całkiem w innym kierunku to wszystko idzie. I polskie rolnictwo jest wartością samą w sobie. Jednocześnie rolnicy nie tylko o własny interes dbają. Bardzo krzywdzącym jest twierdzenie, że tylko i wyłącznie patrzą na własną korzyść, wyciągają rękę po nieuprawnione przywileje, po jakieś pieniądze, po jakieś bonusy. Walczą o swoje, ale czynią to na rzecz całego społeczeństwa, całego naszego narodu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogłem swoje trochę nieuczesane, ale poglądy przedstawić. Jestem przekonany, że razem jesteśmy w stanie również zapewnić dobrą przyszłość polskiemu rolnictwu. Głęboko w to wierzę. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, były minister rolnictwa naszym państwa gościem.